bo to, że jest dobrze, nie powinno być niczym niesamowitym, tylko normą. Dom nie jest dla mnie bezpiecznym, spokojnym miejscem, bo nigdy nie wiem, co zastanę, ale właśnie ta niepewność wiąże się z tym, że boję się wyprowadzić z domu, chociaż czuję, że to jest już ten czas i że byłoby to lepsze dla mojej głowy. To jest chyba trauma dla bardzo wielu osób, nawet ze szczęśliwych rodzin. Ten moment przyjścia rodziców do domu i to, co się wydarzy. Nie wiesz, czy ten dzień do końca dnia będzie tragiczny, czy może okej, będzie spokojnie, będzie normalnie i wtedy odetchniemy z ulgą. Całe życie żyję w przeświadczeniu, że gdyby nie ja, to życie moich rodziców wyglądałoby inaczej i zapewne dla nich byłoby lepiej, gdyby mnie nie było. Jest tak sporo ludzi, tak bardzo mi ciężko jest znaleźć szacunek do tych osób, które decydują się mimo chuj... związku, bo nie użyję już innego epitetu, na to, żeby począć nowe życie, żeby zrobić sobie dziecko. Ludzi, którzy mimo tego, że nie są pewni drugiej połówki, ludzi, którzy nie kochają sami siebie i nie są szczęśliwi sami ze sobą, decydują się na dziecko. I później to dziecko jest jedynym łącznikiem ich między sobą. Oni ani się nie lubią, ani nie mają wspólnych pasji, ani nie mają wspólnych jakichś celów życiowych, wspólnych marzeń. Nawet patrzeć czasami na siebie nie mogą, ale mają dziecko, więc ze sobą zostają. Te dzieciaki to wszystko wiedzą. Jak można zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi? Pomysł na ten odcinek zapisałam już dawno temu i to była propozycja od jednej z Was i od tego czasu, odkąd ten odcinek znalazł się na mojej liście inspiracji odcinkowych, jeszcze kilkoro innych osób napisało o tym, że może warto poruszyć taki temat i w końcu poczułam energię i siłę, żeby ten temat wpływu emocji rodziców na nas i odpowiedzialności za te emocje rodziców, naszej odpowiedzialności, udźwignąć i przegadać. Temat bycia odpowiedzialnym za emocje naszych rodziców, za ich spełnienie, za ich radość, ale też za ich gniew, smutek i rozgoryczenie, to jest często temat bardzo trudny. To jest często temat, który przywołuje wiele nieprzyjemnych wspomnień i często jest przyczyną ran, z którymi sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, których sami nie jesteśmy w stanie wyleczyć i w wielu przypadkach, zaznaczę to od razu na początku, jedynym rozwiązaniem, żeby sobie to przepracować, będzie terapia. Naprawdę w takich wypadkach tych traum, które mamy zakorzenione od dzieciństwa i wyniesione z dzieciństwa, może być nieocenionym narzędziem. Natomiast mam nadzieję, że choć części z Was ten odcinek doda siły w tym temacie, jeżeli zmagacie się z tym problemem i część z nas uświadomi, jak duży jest ten problem, na jak dużą skalę i jak wiele osób doświadcza tego problemu, tego typu zachowań ze strony rodziców. Mam nadzieję, że zrozumiemy też, na czym to polega, bo część z nas w ogóle może nie zdawać sobie sprawy z tego, że nasi rodzice przerzucili odpowiedzialność za ich emocje, ich dobrostan psychiczny na nas. Tyle tytułem wstępu, moi drodzy, przejdźmy już bezpośrednio do tematu. Kamil mnie tu goni przy montażu, że odcinki powinny trwać około godziny. Mi jest ciężko się zmieścić w tym przedziale czasowym z tego względu, że zawsze jest dużo wiadomości też od Was. Ja też paplam jak najęta, co już wszyscy zauważyliśmy. Piszcie, kochani, czy chcecie, żeby te odcinki były około godzinne, czy chcielibyście, żeby te odcinki zostały dłuższe, krótsze, jaki czas by był dla Was najbardziej odpowiedni. Postaram się to uśrednić. Czy faktycznie, tak jak Kamil mówi, to jest to około godziny? Jeśli tak, to muszę się po prostu streszczać. Już mnie tutaj nie zagadujcie. Przejdźmy do rzeczy. Zacznę, kochani, od tego, od takiego game changera trochę w tym temacie, który pomógł mi bardzo dużo zrozumieć w temacie rodziców i relacji między rodzicami, ich wpływu na mnie. A mianowicie była to książka Uwięzieni w słowach rodziców. Teraz Kamil sobie słucha tej książki. Ja już mu jakiś czas ją poleciłam. On tak zaczął słuchać, przestał i znowu wrócił do niej. I mówi, utrzymuje dalej, że to powinna być lektura w szkołach. Ja też tak uważam. Każdy powinien tą książkę przeczytać. Ja ją poleciłam w ogóle moim rodzicom. Mój tata powiedział, że za dużo filozofowania. Nie, bo naprawdę, słuchajcie, ta książka, jak ja ją sobie słuchałam, nie czytałam. I często na siłowni właśnie, bo najczęściej na siłowni sobie słucham e-booków. I słuchajcie, miałam takie momenty, że po prostu taka gula mi stawała w gardle. Nawet nie stricte, że ja jakieś doświadczyłam tych sytuacji z tej książki. Chociaż też, ale tak, po prostu tak... uświadamiając sobie różne problemy i różne schematy i to, co z tego wynika. Normalnie jest tak autentyczna ta książka, tak świetnie napisana, ona też jest polskich autorów, więc te realia są nam bliskie po prostu, jakiej słuchamy, nam Polakom, bo nie jest to jakaś taka, wiecie, amerykańska książka z innej rzeczywistości trochę. No nie oszukujmy się, no jednak między krajami się różnimy się tą kulturą, podejściem do wielu rzeczy i w tym też rodzicielstwem i wpływem rodziców na dzieciaki. Jest bardzo autentyczna i bliska mi dzięki temu i na pewno za jakiś czas sobie też do tej książki znowu wrócę, żeby, wiecie, sprawdzić, co się zmieniło, jakie rzeczy sobie tam przepracowałam, a które gdzieś tam mi umknęły. Bardzo Wam polecam, naprawdę każdemu, przeczytać sobie tą książkę, jeżeli macie w głowie na to teraz przestrzeń, czas i ochotę, żeby się zmierzyć z tymi rzeczami, to jak najbardziej, bo tam są no, takie tematy od błahych, po właśnie takie jak przerzucanie emocjonalności swojej na dzieci, czy jeszcze całkiem inne. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Zresztą to już nie pierwszy raz Wam polecam tą książkę. Jeżeli chodzi o mnie, to ja odkąd pamiętam, jestem taką osobą, która jest bardzo empatyczna. No, w sensie empatyczna nie, że jak do każdego po prostu tutaj z sercem na dłoni wychodzę, tylko mocno odczuwam emocje innych. To w tym znaczeniu właśnie empatyczna. Bardzo mocno mam rozwiniętą taką wrażliwość na cudze emocje, na zmiany nastroju, na to, co tam gdzieś się u tej osoby dzieje, na jej mimikę, gesty, co to może oznaczać i tak dalej. I mam to od dziecka. I od dziecka też mam takie poczucie, że towarzyszy mi właśnie ta odpowiedzialność, może nie, że odpowiedzialność, tylko takie poczucie misji w tym, żeby osoby z mojego otoczenia czuły się dobrze. To było w pewnych okresach u mnie mocniejsze, później troszeczkę słabsze, znowu mocniejsze, no wiecie, w zależności od fazy w życiu to się i tam buntu nastoletniego i tak dalej, to się trochę zmieniało. Natomiast faktycznie czułam, że jak na przykład rodzice się kłócili, ja też nie miałam, od razu Wam zaznaczę, jakiejś takiej trudnej sytuacji w domu, bo wiem, że są też takie sytuacje, które no, do których ja nawet nie jestem w stanie się porównać. Myślę, że takie przeciętne gdzieś tam rodzinne problemy. Raczej bym określiła swoje dzieciństwo jako szczęśliwe, też no mówię, bez jakichś takich kłótni, krzyków w domu, takich rzeczy. Całe szczęście mnie to ominęło. Natomiast myślę, że i tak zdarzyły się takie sytuacje, które zbudowały we mnie właśnie to poczucie odpowiedzialności, z którego ja już od kilku lat staram się wyjść, ale właśnie ta książka, którą w tamtym roku sobie przesłuchałam, jeszcze bardziej mnie uświadomiła w tym temacie i utwierdziła w przekonaniu, że nie ma powodów do wyrzutu sumienia w związku z tym. Ja też osobiście nigdy nie poczułam, może nie nigdy, ale nie było takiej u nas w domu retoryki, że właśnie dzieci są odpowiedzialne, że my, ja i mój brat jesteśmy odpowiedzialni za to, jak moja mama czy mój tato się czuje, jak oni, nie wiem, czy za ich szczęście, za ich spełnienie i tak dalej. Na szczęście tego nie miałam, natomiast jak pewnie większość z nas jako dzieci mieliśmy takie poczucie, że jak jakieś kłótnie się działo w domu, jakieś problemy czy coś, to że my jesteśmy, no bierzemy w tym udział, mimo tego, że wiadomo, że no, jesteśmy dziećmi i nie mamy żadnego wpływu na nic, to bierzemy w tym udział i to myślę, że u wielu osób taką bezsilność też zawsze wywoływało. To, że działy się jakieś problemy, o których wiedzieliśmy, ale jakby w żaden sposób nie mogliśmy odciążyć naszych rodziców. Wiem, że dużo osób cały czas w dorosłym życiu ma taką misję, że na przykład chciałoby pomóc jakoś swoim rodzicom w tej dorosłości. I to z tego trzeba się wyleczyć. Bo jakby pomoc, wsparcie w rodzinie, to wszystko jest super. Ale jeżeli to jest podszyte, wiecie, takim poczuciem winy, poczuciem bycia niewystarczającym i tą bezsilnością wyniesioną z dzieciństwa, to będzie raczej dla nas destrukcyjne i może przesłaniać trochę zadbanie o samych siebie. Moi rodzice się często nie kłócili, natomiast pamiętam kilka, szczególnie jedną taką sytuację z dzieciństwa, która była dla mnie wtedy, w tamtym momencie przerażająca. I to było, ja w ogóle nawet nie pamiętam za bardzo szczegółów, nie wiem ile mogłam mieć lat, 5, 6 może, pamiętam z tej sytuacji, właśnie moi rodzice się pokłócili, ja nawet nie wiem czy słyszałam tą kłótnię, moja mama wyszła i ja widziałam tylko gdzieś tam jak wychodziła, tak z krawek jakby gdzieś tam złapałam jej. I później stałam, nie wiem czy nie widziałam właśnie jak szła po drodze, czy coś takiego, gdzieś tam oddalała się od naszego domu. I ja tylko, pamiętam z tej sytuacji najmocniej to, że stanęłam w kuchni, mam w kuchni takie drzwi oszklone, przylepione tak do tej szyby i nie mogłam powstrzymać się po prostu od płaczu, bo bałam się, że mama już nie wróci. Że jakieś takie, wiecie, czasami nawet jak nie doświadczyliśmy, nie usłyszeliśmy jakiejś kłótni, ale wchodzimy do pokoju, w którym ta kłótnia się wydarzyła, to czujemy tą energię, która się skotłowała tam po prostu. I ja wtedy właśnie, no ja jestem taką osobą, na którą to mocno wpływa. Czuję właśnie tę energię od innych osób, te uczucia, nawet jak one nie wybrzmiewają gdzieś tam głośno. I stałam wtedy, słuchajcie, przy tych drzwiach kuchni. Normalnie płakałam. Pamiętam, że mój tato Nie wiem, czy on nie powiedział, nie chcę teraz nikogo oskarżyć, ale tak mi się wydaje, że tak było, że on powiedział coś w stylu właśnie, że my zdenerwowaliśmy mamę, czy coś takiego. I że ona dlatego ona wyszła. Nie wiem, jaka była prawda, słuchajcie. Nie wiem też, czy to powiedział. Wspomnienia się mogą zmieniać. Nawet gdzieś tam badaniami zostało udowodnione, że my sobie zmieniamy wspomnienia. Jedno wspomnienie każdy pamięta trochę inaczej, kto brał w tym udział, bo gdzieś tam sobie nasz umysł zalepia te dziury. Możliwe, że skleiłam sobie jakieś dwa różne wspomnienia w jedno. Natomiast właśnie ja się popłakałam tam, bo myślałam, że mama już po prostu nie wróci. I tak bardzo mnie wtedy ta sytuacja przestraszyła. No, mama oczywiście wróciła, ona powiedziała później, że tylko na spacer poszła, więc dobrze mnie pocieszyła później, potem jak wróciła. Tata mi powiedział oczywiście w trakcie, że chyba, że mnie płakała, bo że mnie przesadzała, czy coś takiego. No, ale tak mnie wtedy ta sytuacja przestraszyła, że moja mama już nie wróci, że my ją tak zdenerwowaliśmy, że ona się tak źle tutaj poczuła, że ona już nie wróci. Że później bardzo często ta sytuacja do mnie wracała właśnie w takich sytuacjach, jak no właśnie była jakaś kłótnia, jak nie wiem, mama wróciła zła z pracy, no jakieś takie rzeczy. Bardziej to miałam właśnie to poczucie odpowiedzialności za emocje mojej mamy, niż za emocje mojego taty. Może dlatego, że mój tato jest wychowany był twardą, tradycyjną ręką i tamtych emocji nie było po prostu. On był zawsze bardzo mocno zamknięty w sobie, tych emocji nie okazywał za dużo. Trochę się to zmieniło w ostatnim czasie, z czego mega się cieszę, co jest bardzo fajne, ale właśnie bardziej mama była tą emocjonalną osobą. Myślę, że w wielu rodzinach tak było, bo takie też jest tradycyjny układ w wielu rodzinach, że kobieta jest tą, z której emocje gdzieś tam się wylewają. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne, a mężczyzna jest tą skałą, kamieniem twardym, niewzruszonym. No więc tak też było u nas właśnie, dlatego bardziej gdzieś tam współodczuwałam emocje mamy i chciałam, żeby czuła się jak najlepiej. Też przez długi czas ja się bezpieczniej czułam przy mamie. Wolałam zostawać z mamą niż z tatą. Tata był bardziej surowy. Oczywiście kochałam oboje tak samo mocno, ale wiecie, jak miałam wybierać, z kim chcę spędzać więcej czasu, no to zdecydowanie z mamą. I może to też dlatego stąd się właśnie wzięło. I były takie, wiecie, sytuacje, że właśnie mama wracała znerwowana z pracy i ja czułam, że muszę jakoś dać coś więcej z siebie, wiecie, żeby nadrobić te emocje. Ale myślę, że to były bardziej gdzieś predyspozycje mojego charakteru, które dalej gdzieś tam dochodzą do głosu we mnie, bo cały czas mam to, o czym mówiłam Wam też w ostatnim odcinku, że biorę nadmierną odpowiedzialność za emocje innych. Mam takie coś, że na przykład nie chcę bardzo kogoś urazić, czy powiedzieć czegoś, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, na przykład, czy coś takiego, co się dzieje często z moimi pomysłami na super jakieś porównania, anegdotki, mądrości i żarty. I mam takie coś, że właśnie zamiast na przykład ktoś odwala, a ja zamiast, wiecie, powiedzieć wprost, nie mówię tu o najbliższych, bardziej o jakichś takich oficjalnych sytuacjach, bo to inaczej wśród najbliższych, ale właśnie w takich oficjalnych sytuacjach nie powiem wprost, tylko będę tak bardzo, bardzo uprzejme słowa to ubierać, żeby czasem ktoś się nie poczuł gorzej, wiecie, no to wydaje mi się, że to bardziej jest takie u mnie właśnie wynikające z charakteru, jakiejś tam predyspozycji, z tej empatyczności, może też takiego nadmiernego strachu przed tym, żeby nie wzbudzać jakichś emocji, których nie miałam intencji wzbudzić, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Natomiast mam wrażenie, że takiego specjalnego przekierowania na mnie odpowiedzialności za emocje moich rodziców nie doświadczyłam. Natomiast to jest oczywiste, że jak my żyjemy w jakiejś komórce społecznej, najczęściej właśnie w rodzinie, to współodczuwamy to, co w tej rodzinie się dzieje. Współodczuwamy jakieś tam nastroje, emocje. I wystarczy, że jedna osoba wstanie lewą nogą i po prostu wszystko się wali, sypie, rypie. Mało tego, wydaje mi się, że wiele osób, wiele z nas doświadczyło czegoś takiego, że dorośli, w tym rodzice, mieli przyzwolenie na to, żeby odczuwać swoje emocje, mniej lub bardziej świadomie, że mogli się czuć źli, mogli czuć się zawiedzeni, nie tylko te pozytywne, ale właśnie też te negatywne emocje, a dzieci nie. Było, że to odczuwanie negatywnych emocji u dzieci było ukracane w wielu domach, w tym u mnie. Nie mówię o takich emocjach jak smutek na przykład, tam płacz po wywróceniu się, chociaż też się zdarzało, natomiast raczej chodzi mi o takie właśnie rozgoryczenie, złość. O złości to w ogóle nie było mowy. Zwróćcie uwagę na to, nie wiem czy też tego doświadczyliście, ale ja to widzę po prostu gdzieś tam w społeczeństwie i po sobie, że nie możemy wyrażać złości, że ta złość jest ukrócana u dzieci, ukracana. u dzieci, przez co my jako dorośli ludzie później nie umiemy sobie z tą złością radzić. I ja na przykład nie umiałam sobie radzić ze złością. Ja się musiałam nauczyć radzić z tą złością, ba, przez to jak byłam wychowywana, mam wrażenie, że mam tendencję też do tego, chociaż no to też charakter robi swoje, ale że mam też tendencję do tego, żeby ta złość tak mnie pochłaniała, bo kiedyś nie miała ujścia właśnie, bo było te wszystkie protesty i tak dalej były ucinane tym, że dzieci i ryby głosu nie mają, tym nie pyskuj i argumenty nie miały siły mimo sensowności, którą potencjalnie mogły mieć. Nie mówię o jakichś konkretach, tylko wiecie, tak całościowo. Natomiast inne bliskie mi osoby doświadczyły tego, doświadczyły przerzucania emocji swoich rodziców na nich w mniejszym lub większym stopniu i też czytając różne książki, słuchając różnych, czy to podcastów, czy właśnie audiobooków, zrozumiałam mniej więcej oczywiście, na czym ten schemat przerzucania odpowiedzialności na dzieci polega. Przede wszystkim bardzo duża część rodziców robi to raczej nieświadomie przez większość czasu. Nieświadomie przerzuca swoją odpowiedzialność za to, czy czują się szczęśliwi, czy czują się spełnieni, za swój gniew na dzieci właśnie. Potrafią mówić takie rzeczy jak to, że przez ciebie ja ciągle jestem zdenerwowana, przez ciebie ciągle czuję się zła, przez ciebie jest mi smutno. Ja uważam, że to bardzo, bardzo źle wpływa na dzieci. Mówienie przez ciebie czuję się zła, przez ciebie czuję się smutna, przez ciebie czuję się tak srak i siak, czy nawet radosna. Tylko ty sprawiasz, że jestem radosna do dziecka. To jest za duża odpowiedzialność na dzieciach. Moim zdaniem lepiej jest, chociaż ja nie mam dzieci i ja mówię tylko gdzieś tam na podstawie po prostu jakichś tam relacji międzyludzkich, tego co uważam, lepiej jest pozytywnie nagradzać i naprowadzać na zachowania, które chcemy mieć, czyli nagradzać w momencie, w którym ktoś zachowuje się w określony sposób, czyli na przykład dziecko jest empatyczne, zachowuje się w jakiś konkretny sposób, niż karać, szczególnie karać właśnie psychicznie i emocjonalnie, bo to pozostawia naprawdę straszne czasami rany na sercu, na duszy, których nie widać. O tym rozmawialiśmy, że zdecydowanie głębsze niż takie rany fizyczne niejednokrotnie, które później odbijają się w przyszłości na przeróżne sposoby, najczęściej negatywne sposoby. Dostrzegam, że wiele rodziców, którzy przerzucają tą odpowiedzialność na dzieci za swoje emocje, przede wszystkim nad swoimi emocjami nie pracują w ogóle. Nie mają pojęcia na temat tego, co czują. Nie potrafią rozróżniać emocji, jakie pojawiają się w nich. Nie ma też refleksji u tych osób nad tym, jak się zachowują. Nie ma też chęci rozwijania się, bo od razu może zaznaczę właśnie na samym początku, że trzeba zrozumieć to, że nasi rodzice też żyją swoje pierwsze życie, że oni się nie przygotowywali wcześniej, że nie, też wielu rzeczy nie wiedzą, też mają prawo do popełnienia wielu błędów, też są, wiecie, mają swoich przyjaciół, mają też swoich rodziców i też różne doświadczenia na koncie. Natomiast to nie usprawiedliwia ich do końca. Wiele rzeczy może usprawiedliwić, ale to nie usprawiedliwi schematu zachowania, który pojawia się raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. To nie usprawiedliwia niedostrzegania zranienia, jakie powoduje dane zachowanie. To nie usprawiedliwia dostrzegania zranienia i uważania na przykład, że okej, ale to jest słuszne, bo ktoś ci zawinił. Usprawiedliwione to jest moim zdaniem w momencie, w którym przez jakiś czas na przykład ktoś popełniał jakiś błąd, rodzic popełniał jakiś błąd, chociażby to przerzucanie emocji na dziecko, ale to zrozumiał, bo chciał się zmienić, bo doczytał jakieś książki, bo poszedł na terapię, bo zauważył, bo usłyszał i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie ma chęci zmiany, jeżeli nie ma tej empatii, to jakby usprawiedliwienie, że ktoś też żyje pierwszy raz, to nie jest żadne usprawiedliwienie. Mało tego, w momencie, w którym decyduje się ktoś na dziecko, już traci bardzo duże pole do popełniania błędów. Bo są takie błędy, które wystarczy popełnić raz i będziemy je naprawiać, albo ktoś będzie je naprawiał za nas przez bardzo długi czas. Dlatego uważam, że decyzja o rodzicielstwie powinna być mega, mega, mega przemyślana, powinny być testy robione psychologiczne przed tym, jakieś, no naprawdę powinno to być dobrze przekminione. Wiem, że to nie jest nikomu na rękę, szczególnie w Europie, bo nam się społeczeństwo starzeje, ludzi, dzieci jest coraz mniej, natomiast pod względem tylko i wyłącznie dobrobytu jednostki, no zdecydowanie byłabym za tym. Wiem, że dużo osób może się oburzyć, bo, no znowu podkreślę to, że ja dzieci nie mam, to jest tylko i wyłącznie opinia, po prostu zbudowana na swoich własnych doświadczeniach, na obserwacjach i na jakimś tam, wiecie, pogłębianiu tematu. To przerzucanie odpowiedzialności za swoje emocje na dzieci może się objawiać w bardzo różny sposób. Może się objawiać zaniżaniem wartości dziecka, właśnie takim wypominaniem, o którym wcześniej powiedziałam, czyli to jest takie wprost, po prostu łopatą w ryj, jak ja to mówię. Nie trzeba się tam domyślać wtedy tego, ale to może być też właśnie mówione między wierszami. To może być coś, co usłyszymy nie bezpośrednio od rodziców, ale na przykład od babci, czy od dziadka, czy od cioci, czy od kogoś z otoczenia naszych rodziców. To mogą być kary i krzyki, to może być przede wszystkim to, że właśnie rodzic miał swoje jakieś marzenia, których realizacji zaprzestał, których, na które brakło mu siły, wytrwałości i cierpliwości, ale dalej gdzieś tam z tyłu głowy się tlą i bardzo marzy o tym, żeby je spełnić, ale poprzez ciebie, bo uważa, że już swoją szansę stracił. I to też jest przerzucanie odpowiedzialności za swoje emocje na dziecko, bo plany i marzenia mocno są związane z emocjami. Plany i marzenia mocno są związane również z naszym poczuciem własnej wartości, więc jeżeli to będzie leżało u rodzica, jest bardzo duża szansa na to, że przerzuci winę i odpowiedzialność za to na dziecko, albo że dziecko samo weźmie tą winę i odpowiedzialność, bo jest takie powiedzenie, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, szczęśliwy tata to też szczęśliwe dziecko, ale ja słyszałam właśnie w tej wersji z mamą i jest w tym bardzo, bardzo dużo sensu. Mama, która się rozwija, to jest dziecko, które się rozwija. Mama, która jest aktywna, to jest dziecko, które jest aktywne, bo dzieci to są lustra, one będą naśladować wszystko, będą słuchać wszystkiego. Nawet ostatnio widziałam takiego słodkiego TikToka, na którym, nie wiem, z półtora roku dziewczynka, dwa latka może, tak mi się wydaje, że to była dziewczynka, patrzyła na swoich rodziców, jak, nie wiem, czy oni się przytulali, czy całowali, czy coś tam to się mówili, nie pamiętam szczegółów, ale coś miłego robili. I ona się śmiała po prostu, tak cieszyła z tego, że rodzice się czują ze sobą dobrze, mimo tego, że to było dzieciątko, które pewnie jeszcze nie mówi, albo dopiero zaczyna mówić, też mogłoby się wydawać, że nie rozumie, wszystkiego nie słyszy. Ona też nie patrzyła bezpośrednio w tamtą stronę, tylko tak, wiecie, kątem oka. I wysłałam to wtedy do Kamila i mu mówię, że dzieci właśnie są no przegenialne, po prostu chłoną całe swoje otoczenie, wszystko widzą, wszystko do nich dociera i tak samo docierało, słuchajcie, do nas, nawet jak rodzice gdzieś tam myśleli, że drzwi są zamknięte, że nie słychać. I to nie tylko te pozytywne rzeczy, ale też te negatywne, a negatywne zdecydowanie bardziej, bo powodowały lęk, powodowały jakiś tam niepokój, którego nikt nam nie tłumaczył po prostu. Nie będę Wam podawać takich konkretnych przykładów zachowań, które mogą świadczyć o tym, że rodzice przerzucają odpowiedzialność za swoje emocje na Was, z tego względu, że ja nie jestem terapeutą, ani psychoterapeutą i wiecie, ja mi się tam coś może uważać i o tym cały czas mówię, ale nie chcę, wiecie, rzucać takimi konkretnymi przykładami, bo wiadomo, że to zawsze też zależy od sytuacji, od kontekstu i tak dalej. Dlatego przejdę do pytania, które Wam zadałam. Zadałam Wam pytanie, czy czujecie się odpowiedzialni za emocje swoich rodziców? Wysłaliście dłuższe wiadomości i krótsze i tak jak zawsze zaczniemy sobie od tych dłuższych. Odpowiem tutaj, ponieważ jest to coś, z czym od dłuższego czasu pracuję. Odkąd tata się wyprowadził, wcześniej zdradzał, czułam się bardzo odpowiedzialna za stan emocjonalny mojej mamy. Od paru lat też mieszkam za granicą i dalej mam w głowie, że powinnam być z nią. Narzeczony i wszyscy dookoła powtarzają, że powinnam skupić się na sobie i swoich relacjach. Ale gdzieś tam w środku czuję, że robię źle, że z nią nie jestem na co dzień. Mama nie jest sama, ma znajomych, rodzinę, dlatego pracuję nad tym, żeby aż tak się nią nie martwić. Widzicie, tu jest przykład sytuacji, w której przynajmniej z tego, co napisałaś, wynika, że jakby tam nie było stricte takiego, wiecie, chamskiego, prosto w twarz przerzucania odpowiedzialności. To jest twoja wina, że tata mnie zdradzał. To jest coś tam, nie? Tylko dziecko po prostu obserwowało sytuację, w której nikt mu nie pomógł, w której nikt niczego nie wytłumaczył, w której dorosła osoba, która jest bardziej doświadczona przez życie, która powinna być odpowiedzialna za swoje emocje, nie potrafiła być wsparciem dla tego dziecka. I to jest właśnie coś, co jest mega trudne w rodzicielstwie i dlatego uważam, że powinno być tymi testami poprzedzone albo jakąś terapią odbytą wcześniej, zanim zdecydujemy się na to rodzicielstwo, naprawdę. Bo tutaj pojawiają się głosy, że to jest to, przecież nie jest zależne od mamy, że tato ją zdradził i że ona później się czuła z tym źle, że świat jej runął. No sam fakt zdrady nie jest zależny od niej, ale to, jak ona później się w tym odnalazła i jak odnalazła się w relacji z tym tatą, jak tato się też odnalazł w relacji z dziećmi, to wszystko będzie na to wpływało. Najczęściej jest tak, że się bagatelizuje wagę takich wydarzeń i albo się udaje, że się nie dostrzega tego, jak źle to wpływa na dzieci, albo się uważa, że okej, z czasem przejdzie, czas leczy rany. No owszem, leczy, ale to, co się spowodowało, co się wykluło w danym momencie w związku z tymi przeżyciami, no to to już w nas zostanie i będzie gdzieś tam się głośniej albo ciszej odzywać. Dlatego super jest to, że tak jak napisałeś, od dłuższego czasu nad tym pracujesz i życzę Ci tego, żeby udało się faktycznie to przepracować tak do końca, żeby odetchnąć w końcu z ulgą. Na pewno dużo, dużo ułatwiłoby nam to, gdyby rodzice wyszli z taką inicjatywą, gdyby rodzice jako pierwsi chcieli sobie to przepracować i przyszli do nas i wytłumaczyli się i powiedzieli, dlaczego pewne sytuacje tak wyglądały. To jest, wydaje mi się, duża wartość. Czasami też jest już oczywiście za późno, ale na pewno wielu osobom takie wyjście naprzeciw ich emocjom, ich doświadczeniom, ich wspomnieniom byłoby bardzo, bardzo pomocne. Piszę tutaj, bo w okienku o rodzicach się niestety nie zmieszczę. Uważam, że to bardzo ważny temat i trzeba poruszać go publicznie. Teraz już wiem, że nie jestem odpowiedzialna ani też winna za emocje rodziców. Jednak gdyby nie różne profile w social mediach, które poruszają te tematy, pewnie dalej myślałabym, że to ze mną jest problem. Jestem DDD oraz DDA, moi rodzice nie potrafili być rodzicami, nie umieli również radzić sobie w życiu. Od dziecka przez ich zachowanie czułam się odpowiedzialna za ich emocje, lecz również za nich samych. Wypracowałam schematy, które pomagały im przetrwać, ale są utrudnieniem w obecnym życiu. Moją radą dla każdego, kto musiał wychowywać się w dysfunkcyjnym domu, jest to, aby przepracował to najlepiej na terapii. Trzeba też pamiętać, że pracowanie nad sobą i traumą nie zawsze będzie wystarczające i może zdarzyć się konieczność zerwania kontaktów z rodzicami. Tutaj padły takie słowa, że wypracowałam schematy, które pomagały mi przetrwać, ale są utrudnieniem w obecnym życiu. Dokładnie. Często w takiej sytuacji, w której rodzice przerzucają na dzieci za dużą odpowiedzialność, za trudne emocje, za ciężkie na umysł i psychikę dziecka, dziecko będzie wypracowywało sobie obronę swoją. To może być skorupa, w której się zamknie, to może być faktycznie taki energetyczny mur wybudowany wokół swoich uczuć, wokół swojego serca, który sprawi, że przy następnym powtórzeniu takiej sytuacji, przy następnej jakiejś trudnej, tragicznej sytuacji życiowej, będzie doświadczało mniej intensywnie, bo nie będzie w stanie doświadczać już tak samo intensywnie, żeby po prostu dalej funkcjonować, wiecie, będzie przechodziło coraz bardziej nad rzeczami, które nie są normalne, do porządku codziennego. I to będzie się przekładało też później na relacje z innymi osobami, na trudne życiowe sytuacje. Może być tak, że będzie się im umniejszało, że będzie umniejszało się sobie, zarówno swoim osiągnięciom, jak i jakimś sukcesom życiowym, sukcesom innych osób, czy relacjom. To naprawdę może się na różne sposoby rozwinąć. Właśnie ta książka fajnie to tłumaczy, ale też tak jak właśnie napisałaś i co zaznaczałam na początku, czasami nie ma po prostu innego wyjścia z sytuacji. Piszę tutaj, bo w okienku się nie mieści. Uważam, że w pewnym stopniu tak. Mam 17 lat, więc mieszkam jeszcze z rodzicami. Wiadomo, że skoro mieszkamy razem, przenosimy wszystkie im emocje i odczucia na siebie nawzajem. Wiem jednak, że kiedy na przykład moja mama ma gorszy czas, wiadomo, każdy czasami ma, to nawet jeśli jest to jakoś ze mną związane, zdaję sobie sprawę z tego, że mimo, że jako rodzina powinniśmy się wspierać, jako ich dziecko, rodziców, nie jestem za nich odpowiedzialna w taki sposób, w jaki oni za mnie czy moje rodzeństwo. Dokładnie, to każdy z nas powinien sobie wbić młotkiem do głowy. Każda osoba, która tłumaczy rodziców, która mówi, że no rodzice to też są ludzie, też mają prawo do gorszego czasu, do popełniania błędów i tak dalej. Owszem, mają, ale będąc rodzicem bierzesz na siebie gigantyczną odpowiedzialność za swoje dziecko. Bierzesz pełną odpowiedzialność za emocje tego dziecka, za to, jak te emocje się rozwiną, jak rozwinie się w nim zdolność do przeżywania emocji, do rozpoznawania emocji, do nazywania tych emocji, do przyznawania się do tych emocji, do budowania relacji ty będziesz tym wzorem i ty będziesz prowodyrem do wielu różnych sytuacji później, które się staną w życiu tego dziecka. Dlatego znowu podkreślę wagę i odpowiedzialność tego rodzicielstwa. I owszem, możesz mieć gorszy czas jako rodzic, możesz czuć się, nie wiem, źle i tak dalej, ale musisz być na tyle silną osobą, na tyle mieć przepracowane różne rzeczy, żeby wiedzieć, jak w takiej sytuacji wytłumaczyć dziecku, że to nie jest jego wina. Jak w takiej sytuacji dać dziecku wsparcie, którego ono będzie potrzebowało. Jak pokierować tym dzieckiem tak, żeby ono nie czuło później, że zawiodło ciebie i że przez to tak się stało. Wiecie, o co chodzi. To nie jest tak, że musimy być jakimiś matriksami, bo życie jest przeróżne, zdarzają się przeróżne sytuacje. Ale nie, tak jak napisałaś, przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za nas. My też oczywiście możemy się troszczyć o naszych rodziców, dbać o nich, nie wzbudzać w nich negatywnych emocji na siłę, nie? Robić im jakiś krzywd i tak dalej. Tak z każdym innym człowiekiem. Ale wszystkie te rzeczy takie codzienne i charakterystyczne dla życia, różne przeżycia i tak dalej, to każdy z nas jakby buduje indywidualnie i powinien budować w oparciu o jakieś swoje doświadczenia i odrady mądrzejszych osób, odrady swoich opiekunów, a nie jeszcze brać od nich, prawda? Bo i tak powinna wyglądać jakby idealna sytuacja, że my wychodzimy właśnie z domu z tym pakietem wsparcia, umiejętności różnych miękkich, emocjonalnych, po to, żeby później przekazać je naszym dzieciom potencjalnie, a nie żeby właśnie przekazać ten pakiecik traum, lęków i tak dalej na kolejne pokolenie i tak dalej, i tak dalej. Hej, piszę tutaj, bo się nie zmieszczę w okienku. Czuję się odpowiedzialna za emocje rodziców w zasadzie odkąd pamiętam. W wieku 5-6 lat, przed moim wyjściem na urodziny koleżanki, rodzice się pokłócili, a ja zamiast cieszyć się na spotkanie z przyjaciółmi, to jedyną myśl, jaką miałam w głowie, było to, że muszę zostać w domu i kontrolować sytuację. Do teraz mam tak, że przyjmuję każdą ich energię 10 razy bardziej. Kiedy jest coś nie tak, to u mnie jest tragicznie. Jeśli jest dobrze, to czuję euforię. Teraz wiem, że nie powinno tak być, bo to, że jest dobrze, nie powinno być niczym niesamowitym, tylko normą. Dom nie jest dla mnie bezpiecznym, spokojnym miejscem, bo nigdy nie wiem, co zastanę, ale właśnie ta niepewność wiąże się z tym, że boję się wyprowadzić z domu, chociaż czuję, że to jest już ten czas i że byłoby to lepsze dla mojej głowy. U mnie niestety przerodziło się to w przewlekły stres, który wiąże się z atakami paniki. Co jakiś czas, kiedy organizm już nie radzi sobie z natłokiem emocji. Jedyne, z czego w takiej sytuacji się cieszę, to z tego, że wiem, jak nie chcę, żeby było w mojej relacji i jak nie będę traktować swojego dziecka. Dzięki temu wiem, jak duży wpływ na innych ludzi ma moje zachowanie, nawet jeśli nie dotyczy konkretnie ich. Czeka mnie długa droga z przepracowaniem tego wszystkiego, ale wiem, że mam do czego dążyć dla siebie i innych wokół mnie. Życzę miłego dnia. Wzajemnie. To, co napisałaś, że to, że jest dobrze, to powinna być norma. A bardzo wielu z nas usłyszało kiedyś w podobny sposób, nie mówię, że jeden do jednego, coś takiego, że o, jak teraz jest dobrze, to się ciesz, bo inni mają gorzej, bo nie każdy tak ma. No właśnie, bo jest takie społeczne przyzwolenie na to, żeby właśnie było chujowo, bo inaczej już tego nie określę. Jest przyzwolenie na to, żeby ciągle narzekać, żeby rodzice ciągle narzekali na to, że nie ma pieniędzy, wytykali różne rzeczy, no niekoniecznie właśnie finansowe, ale jakieś inne, żeby cieszyć się i być wdzięcznym, jak już będzie dobrze, jak już nastanie ten dzień. Nie, każdy z nas powinien mieć bezpieczną przestrzeń. Tą bezpieczną przestrzenią powinien być dom. Niestety większość z nas tego nie doświadcza, nie tylko w dysfunkcyjnych rodzinach, ale również w rodzinach, w których na pozór wszystko jakby się klei i gra. Wystarczy właśnie ta niepewność, ta niestabilność emocjonalna u jednego z rodziców, że nie wiesz, co się wydarzy w momencie, w którym rodzic przyjdzie do domu. Nie wiesz, czy będzie tak, że twój rodzic wróci do domu i wybuchnie jakaś awantura i schowasz się, po prostu będziesz udawać, że nie istniejesz, albo chodzić na paluszkach, czy jeszcze ci się oberwie, czy rodzice się pokłócą, czy wróci i będzie radosna i wtedy odetchniesz z ulgą, czy radosny, jeżeli mówimy o tacie. Tak nie powinno być. Niepewność względem zachowania jakiejś osoby jest tak destrukcyjna i tak duży lęk może spowodować, że właśnie może doprowadzić do ataków paniki. Do ataków paniki w momencie, w którym, tak jak właśnie napisałaś, organizm już ma za dużo nakumulowania tego stresu. Oprócz tego, że nasi rodzice nie powinni nas obarczać swoimi emocjami i taką niepewnością, to już w ogóle najgorsze, co może być, to powinni nas jeszcze nauczyć, jak sobie z tym stresem radzić. To już w ogóle jest, wiecie, taka utopia. Mam nadzieję, że kiedyś tak faktycznie będzie. Dopóki jednak tak się nie stanie, znowu mam nadzieję, że terapia stanie się bardziej popularna, że będzie coraz częściej refundowana z budżetu państwa, bo jest nam bardzo, bardzo jako społeczeństwu potrzebna. Niestety często tak, choć mam cudownych rodziców i jestem im na maksa wdzięczna za wiele wartości, które mi przekazali, to często jeśli mają zły humor, w głowie napędza mi się koło rzeczy, które tym razem zrobiłam nie po ich myśli. Wiecie, zastanawiam się, jak to jest, że rodzice są tak zamknięci w swoich życiach. Znaczy, nie zastanawiam się, jak to jest, może inaczej. Zastanawiam się nad tym, dlaczego nie zauważają. Dlaczego nie zauważają, że ich jakieś tam zachowania powodują jakieś tam reakcje. Bo ja teraz, żyjąc jako dorosły człowiek, widzę, jak moje zachowania wpływają na otoczenie. I coraz bardziej staram się świadomie do tego podchodzić i niwelować te, które są ani mi niepotrzebne, ani nikomu wokół mnie. I chciałabym, żeby inne osoby też tak żyły. Może to teraz brzmi bardzo, wiecie, tak pępkowo, świadkowo-pępkowo, jak pępek świata. Powiedzmy to w ten sposób. Ale to naprawdę jest fajna cecha i wierzę w to, że to jest fajna cecha, żeby w ten sposób myśleć i brać odpowiedzialność za to, jak się zachowujemy i co tworzymy wokół siebie, jaką energię tworzymy. Więc jak bardzo trzeba być zamkniętym w swojej głowie, skupionym na tylko i wyłącznie na sobie, na jakichś swoich problemach, w momencie, w którym mamy dzieci, w momencie, w którym mamy osoby, za które jesteśmy odpowiedzialni i nie zauważamy, że te osoby biorą tą odpowiedzialność. Wiecie, o co mi chodzi? Trochę się zamotałam, ale mam nadzieję, że jest to, co chciałam powiedzieć, zrozumiałe. Bo nawet w momencie, w którym właśnie normalnie nasza relacja jest super, wszystko jakby gra, buczy, huczy fajnie, to czemu są takie aspekty jak ten, które tak niefajnie i ciężko wpływają na nasz odbiór samych siebie nawet. Czy później na budowanie relacji i na to, że nasz chłopak czy nasza dziewczyna wróci z pracy do domu i powiedzmy, że nie będzie w cudownym humorze, bo po prostu jest mega zmęczona, jedyna o czym marzy to, żeby odpocząć i żebyśmy jej dali święty spokój, a my będziemy szukać w naszej głowie, Boże, co ja znowu zrobiłam nie tak, może ja coś powiedziałam, a może my się rozstaniemy, może to jest moja wina, może ja coś zrobiłam, może coś tam, nie? Jakby znacie ten schemat. To nam fundują właśnie rodzice, najczęściej rodzice. I dziwi mnie to, że tego nie widzą. Nie wiem, powinny być jakieś lekcje na porodówce obowiązkowo dla obojga rodziców na ten temat. I naprawdę wtedy każdemu żyłoby się łatwiej. Nie zmieszczę się w okienku, więc napiszę tutaj. Czułam się odpowiedzialna nie tylko za emocje, ale też za czyny moich rodziców. Całe życie żyję w przeświadczeniu, że gdyby nie ja, to życie moich rodziców wyglądałoby inaczej i zapewne dla nich byłoby lepiej, gdyby mnie nie było. Najbardziej to sobie uświadomiłam, kiedy wyprowadziłam się z domu, a mój tata stwierdził, że w sumie to on znalazł sobie nową kobietę i już nie jesteśmy rodziną. Moja mama obarczała mnie winą, że gdybym się nie wyprowadziła, to ojciec by czegoś takiego nie zrobił. To mi uświadomiło, że gdyby nie ja, to nie byłoby tych ciągłych kłótni, które słyszałam i mojego stresu przez te wszystkie lata, bo ich małżeństwo prawdopodobnie by już dawno się rozpadło. To jest coś, co napawa mnie takim zdenerwowaniem i takim smutkiem, że nie jestem w stanie go udźwignąć momentami, naprawdę. Z tego względu, nawet dzisiaj o tym mówiłam, że jest tak sporo ludzi i tak bardzo mi ciężko jest znaleźć szacunek i zrozumienie do tych osób, które decydują się mimo chujowego związku, bo nie użyję już innego epitetu, na to, żeby począć nowe życie, żeby zrobić sobie dziecko. Ludzi, którzy mimo tego, że nie są pewni drugiej połówki, ludzi, którzy nie kochają sami siebie i nie są szczęśliwi sami ze sobą, decydują się na dziecko. I później to dziecko jest jedynym łącznikiem ich między sobą. Oni ani się nie lubią, ani nie mają wspólnych pasji, ani nie mają wspólnych jakichś celów życiowych, wspólnych marzeń. Nawet patrzeć czasami na siebie nie mogą, ale mają dziecko, więc ze sobą zostają. I ja już o tym mówiłam kilka razy i możecie się ze mną nie zgadzać, ale uważam, że naprawdę w całej inteligencji i geniuszu dzieciaków, który jest naprawdę spory i przerasta rodziców i maleje dopiero gdzieś tam z wiekiem później, jak zaczynamy ugruntawiać się w jakichś różnych naszych przekonaniach i wiedzy na różne tematy, te dzieciaki to wszystko wiedzą, te dzieciaki to wszystko słyszą i te dzieciaki zaczynają wierzyć w to, że są największym problemem, jaki wam się przydarzył. Jak można zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi? Jak można dać dziecku poczucie, że zabiera się po prostu z niego całą miłość, jaką się ma, jaką to dziecko w sobie ma, z jaką do nas przychodzi, bo dziecko zawsze będzie kochało, i w zamian za tą miłość wetknie mu się odpowiedzialność za swoje nieudane życie uczuciowe, za swoje porażki życiowe. Jakim trzeba być człowiekiem? I jak straszne to jest później dla osoby, która z takiego związku wychodzi. Jak wiele siły trzeba, jak wiele samozaparcia i takiej nieugiętości, żeby wytrwać w swoim postanowieniu, żeby się od tego odciąć, od bycia, poczucia odpowiedzialności za to. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że ty w ogóle nie masz z tym nic wspólnego. Że to jest całkowicie... Dla mnie naprawdę bardzo dużo dało zrozumienie tego, że to jest całkowity losowy przypadek, że ja urodziłam się w takiej rodzinie, w jakiej się urodziłam. W sensie jakby nie mówię, że to brzmi teraz jak ja bym miała jakąś złą rodzinę. Nie, wręcz przeciwnie, jest całkowicie inaczej, ale wiecie, to jest całkowity przypadek, że ja wylądowałam tutaj. Mogłam całkiem w innej rodzinie się urodzić. Mogłam urodzić się w jakiejś rodzinie Paris Hilton, mogłam się urodzić w brazylijskich slumsach, mogłam się urodzić jeszcze gdzieś indziej. Jestem oddzielną, całkowicie odrębną istotą od moich rodziców. Owszem, mamy wspólne geny, wspólne cechy, wspólne zachowania i tak dalej, ale jesteśmy całkowicie tutaj z przypadku. I to, co my z tym przypadkiem zrobimy, to jest nasze. W takiej sytuacji wierzę, że jedyna droga ku temu, żeby z tego po prostu wyjść i się wyleczyć z tej traumy, to jeżeli mamy odwagę oczywiście, powiedzenie o tym rodzicom prosto w twarz, co nam zafundowali, bo to też może być naprawdę takie mocno oczyszczające i to może też pomóc im przejrzeć na oczy, ale też my nie jesteśmy od tego, żeby im pomagać, przede wszystkim zadbać właśnie, tak jak już to zresztą padło dzisiaj, o siebie, o swoje emocje, czy za pomocą właśnie terapii, czy przede wszystkim przepracowywania i układania sobie tego w głowie, że to jest całkowicie losowe, że tak się wydarzyło. To jest tylko i wyłącznie ich niedojrzałość, ich nieodpowiedzialność, ich brak empatii i dojrzałości właśnie, o której już powiedziałam, że tak w taki sposób pokierowali swoim życiem i takie decyzje podjęli, a nie inne. Nie pamiętam, w której książce to padło, czy właśnie w tej, którą Wam polecałam dzisiaj, czy w jakiejś innej, ale przeczytałam właśnie takie zdanie, czy tam usłyszałam, że dziecko, które jest obrażane przez rodziców, które jest właśnie obarczane jakimiś swoimi emocjami i różnymi ciężkimi rzeczami, nie przestaje kochać swoich rodziców, tylko przestaje kochać siebie. I tutaj między wierszami z tych wiadomości możemy to właśnie wyczytać. Ja też przeglądałam te wiadomości, które Wam przeczytam za chwilę, ale to gdzieś tam docierało i to jest mega, mega przykre. I no, dla mnie to jest naprawdę taki problem, który mnie bardzo mocno porusza, bo wiem, jak jest popularny, jak jest częsty. I jak niewiele trzeba do tego, żeby właśnie w tą stronę popchnąć relację, tą między rodzicami właśnie, a dziećmi. Tak, tato już w tym roku zafundował mi taką jazdę emocjonalną i wzięłam to na siebie. Kłócili się z mamą już jakiś czas. Odwoził mnie akurat do szkoły i zaczął mi opowiadać okropieństwa. Dziękuję z całego serca cudownej pani od polskiego, która wyszła ze mną z lekcji na korytarz, bo pierwszy raz w życiu tak okropnie się czułam. Zaczęłam się cała trząść, płakać, a ona mnie uspokoiła, przytuliła i powiedziała, że niczym nie zawiniłam, że to życie moich rodziców, a nie moje. Mamie o niczym nie powiedziałam, do taty mam strasznie mieszane uczucia. Słabo się ten rok zaczął, ale już trochę nauczył. Oby było tak, oby było tylko lepiej. Tego też Ci z całego serducha życzę. I to, co mi się nasuwa, nie wiem, o co chodziło tam dokładnie, ale to, co mi się nasuwa, czego wielu z nas nie jest świadomych, to się chyba nazywa podwójna parentyfikacja, czy coś takiego. Mniejsza z tym, jaką ma profesjonalną nazwę, chodzi o to, że rodzice przerzucają funkcję rodziców na dzieci. I potrafią na przykład szukać mediatora w dzieciach, w kłótniach między sobą. Potrafią szukać takiej roli adwokata w dziecku. Pozostawiać dziecku decyzję, za kim chce w konflikcie stanąć, czyją stronę chce wziąć. I ta mniejsza z tym, jak to się nazywa, i to ten zabieg, który te osoby stosują, też jest okropny, jest destrukcyjny, bo to jest kolejna rzecz, której rodzice nigdy nie powinni robić dziecku, nigdy nie powinni mu kazać wybierać, stawać po jakiejś stronie, bo to będzie podszyte żalem po prostu. To będzie, nawet jeżeli jest relacja, w której na przykład jedno z rodziców jest alkoholikiem i stajesz po stronie tego drugiego, to zawsze będziesz mieć żal. Zawsze będziesz mieć żal do strony, po której stanąłeś albo stanęłaś. I to jest, myślę, że zjawisko, o którym można było spokojnie zrobić kolejny odcinek, całkiem odrębny. I to jest też coś, o czym warto właśnie sobie poczytać, co się zagłębić, żeby po prostu nie pozwalać sobie na coś takiego, bo to też bardzo często robią rodzice, nawet wiecie, w jakichś spoko relacjach, w spoko domach, starają się wziąć Was do wyjaśnienia jakiejś sytuacji, jakiegoś konfliktu, jakiegoś problemu, który Was kompletnie nie dotyczy i nie powinien Was dotyczyć, wręcz przeciwnie, powinniście być przed nim uchronieni. I jeszcze jak to się dzieje właśnie w dorosłości, w której potencjalnie możecie być na to gotowi, a wcześniej się to nie działo, no to też inaczej, ale jeżeli coś takiego, czymś takim jesteście obarczani od dzieciaka i to się ciągnie, ta mediacja w tym konflikcie między rodzicami, nigdy nie kończącym się, to potrafi być naprawdę, naprawdę okropne i później tak bardzo utrudniać relacje w przyszłości, że masakra. Odpiszę tutaj, bo mam trochę więcej do opowiedzenia. Czuję się na maksa odpowiedzialna za stan emocjonalny mojej mamy, z którą żyjemy, a właściwie żyłyśmy we dwie bez ojca. Od długiego czasu mama pije. Za każde jej cierpienia mi się obrywało. Czułam się winna, że ma zepsute życie, bo takie dawała mi oznaki. Ciągłe kłótnie i tak dalej. Zawsze, gdy powiem jej prawdę o tym, jak wygląda jej życie, jest na mnie wściekła, a później smutna. Wtedy czuję, że robię jej krzywdę, mówiąc jej o terapii lub wychodzeniu z dołka. Gdy robię coś super, na przykład jadę z chłopakiem lub przyjaciółmi na wycieczkę albo kupię sobie coś droższego, na przykład sweter za 300, mama jest na mnie obrażona i zamiast cieszyć się z moich małych sukcesów, ona pokazuje mi, że jest na mnie obrażona, bo ona tak w moim wieku nie mogła. Wtedy też czuję się odpowiedzialna za jej emocje, że może nie powinnam chwalić się, co mam, żeby nie robić jej przykrości, mimo że to moja mama. Wolę czasami siedzieć cicho, żeby uniknąć jej krzywych spojrzeń czy wyrzutów w moją stronę. Wyprowadziłam się od niej 3 lata temu. Od jakiegoś czasu uczę się od niej odcinać, rozmawiać z nią na tyle, ile muszę i daję jej żyć swoim życiem, bo ciągłe poczucie winy za jej niepowodzenia plus przejmowanie się moimi własnymi emocjami było dla mnie zbyt ciężkie. Aktualnie od roku chodzę na terapię i uczę się, jak żyć tylko za siebie, a nie za mnie i moją matkę. Uwielbiam Was, uwielbiam słuchać Ciebie, Wikusia, jesteś moją comfort person. Dziękuję. Właśnie. To, co poruszyłaś pewien problem, który jeszcze nie padł. Przynajmniej niedosłownie. Czyli to, że żyłaś za siebie i za swoją mamę. Powiedziałam o tym, że właśnie często rodzice przerzucają swoje marzenia na dzieci i jak te dzieci nie chcą tego spełniać, to jest ta właśnie frustracja i przerzucanie wtedy tej frustracji i niezadowolenia. Ale też w ogóle właśnie rodzice, którym się nie udało, którzy nie mieli na tyle twardego charakteru i motywacji i nie chcieli nigdy ruszyć tyłka, bo już inaczej nie powiem, żeby się za siebie zabrać, tylko kosztem po prostu innych, jeszcze dublować to swoje, pogłębiać, powielać to swoje cierpienie i złe emocje, sprawiają właśnie, że ktoś ma przeżyć życie za nich. Taka odpowiedzialność za to, nie? Weź, bo mi się nie chce, weź, bo ja nie mam siły, weź, bo ja jestem taka śraka owaka, nie? Weź i zrób to za mnie. I to może się objawiać właśnie w taki sposób, że w momencie, w którym ty zaczynasz odnosić później sukces, przewyższać swoich rodziców poprzez swój jakiś tam rozwój, zamiast wsparcia i zamiast jakichś ciepłych słów i poczucia tego, że rodzice są dumni z siebie, czujesz, że nie powinnaś, że powinnaś przystopować, że to jest nie na miejscu, że to nie wypada, że to jest nietaktowne. To jest świetne, że mamy właśnie teraz taki dostęp do terapii, bo jak ja się zastanawiam, jak kiedyś ludzie bez tego funkcjonowali, bez tych wszystkich właśnie książek, narzędzi i tak dalej, skąd czerpali wiedzę do tego, jak sobie poradzić z takimi rzeczami? No nie było tego, więc to się powielało po prostu z pokolenia na pokolenie, te problemy narastały w nas. Ja widzę po sobie, jak dużą wartość ma to, że mama mi powie, że jestem niedumna, że mnie kocha, czy babcia, czy tato powie jakieś miłe słowo. No to jest gigantyczna wartość. Czy pochwalenie jakiegoś sukcesu, że wow, ale super ci to wyszło. No jest coś takiego, że my jako dzieci łakniemy od rodziców tych pochwał, tej aprobaty. I to jest wielka wartość. Nie każdy z nas ma dane ją. Jeżeli mamy, to bądźmy za nią naprawdę mega wdzięczni, bo to jest tak silna potrzeba, ale wierzę z całego serca w to, że właśnie odpowiednimi narzędziami, terapią, czy właśnie czasem, nakładem czasu, jesteśmy w stanie przekierować tą potrzebę na kogoś innego, na coś innego, co będzie dla nas zdrowe, bo to też może być przekierowanie destrukcyjne, ale na coś, co będzie dla nas zdrowe, czy na nas samych, czy my sami będziemy w stanie obudzić w sobie takiego troskliwego, kochającego rodzica, który będzie nas aprobował, popychał do działania, chwalił, bo to jest cudowne, to jest coś, czego każdy z nas potrzebuje. To wiadomo, że jest świetne, jak my mamy w sobie to wszystko. I do tego chcemy dążyć. I to jest cudowne, że możemy teraz to w sobie budować, że jest tyle do tego narzędzi. To właśnie aprobaty dla siebie, pewność siebie w oparciu po prostu o samych siebie. To jest świetne. Natomiast cudownie jest, jak mamy to też z zewnątrz. I natomiast wydaje mi się, że jak zaczniemy to budować w sobie, zaweźmiemy się, to też później zaczniemy to przyciągać z zewnątrz. Niekoniecznie w postaci naszych rodziców, ale w postaci innych osób i tego życzę naprawdę każdemu z całego serca, bo to jest, no, duża wartość. Osobiście czuję się bardzo odpowiedzialna za emocje mojej mamy. Jest ona bardzo wrażliwą, emocjonalną i porywczą osobą. Będąc dzieckiem, nie zdawałam sobie z tego sprawy. Dostrzegałam to w zasadzie dosyć niedawno, że pomiędzy mną a mamą stawiam barierę, tak żeby dostrzegała ona moje emocje, głównie tak, żeby ona nie dostrzegała moich emocji, głównie tych negatywnych. Ma bardzo dużo swoich problemów i nigdy nie chciałam jej dodawać moich. Dlatego też nie wie o żadnych moich przykrych doświadczeniach, chwilach itd. Zawsze staram się okazywać tylko te pozytywne emocje. Gdy się nie da, po prostu się od nich odcinam. I wiecie, co tutaj jest za schemat? Tu jest schemat osoby, schemat działania osoby, która wie, jak przykre, trudne i nie do zniesienia jest współdzielenie emocji dorosłego i nie chce tego dawać komuś innemu. Po prostu nie chce dawać tego komuś innemu, tylko że w drugą stronę to powinno być naturalne. To powinno być naturalne, że nastoletnie, dziecięce, czy później młodo dorosłe problemy dzielimy z rodzicami i oni, z racji tego, że są starsi, są w stanie nam pomóc dużo łatwiej niż w drugą stronę. Ja Wam to zobrazuję. Popatrzcie na swoje problemy, jakie mieliście w wieku na przykład nastoletnim czy dziecięcym. I mówię tu o takich problemach, jak na przykład, nie wiem, że złą ocenę w szkole dostaliście. Wiadomo, że ktoś mógł mieć dużo gorsze problemy, ale takie charakterystyczne dla tego wieku. Na przykład pierwszy chłopak, jakaś miłość pierwsza nieudana. I teraz z perspektywy czasu, jak to oceniacie? Czy faktycznie teraz byłoby dla Was to takie trudne, jak było wtedy? No nie, bo nagromadziliśmy już jakieś doświadczenia życiowe, które sprawiły, że teraz, gdyby wydarzyło nam się coś takiego, no to już mamy narzędzia i te doświadczenia, które mogą nam w tym pomóc. I to mają nasi rodzice. I dlatego my powinniśmy móc z łatwością przyjść im powiedzieć, że jest taka i taka sytuacja, a oni bazując na swoim doświadczeniu, wieku, tym, że już trochę tego życia mają za sobą, będą w stanie nam pomóc i po nich to spłynie, bo jakby oni to przeżyli już, wiedzą, z czym to się je, wiecie, o co chodzi. A w drugą stronę to jest wprost nieproporcjonalny ciężar dla dziecka i nigdy nie powinien jakby zostać przerzucony na to dziecko. I kolejna rzecz, która tutaj wybrzmiała, to to, że jest ta odcinka od emocji, o której Wam już powiedziałam. Jak my się współodczuwamy trudnych emocji od naszych rodziców, to nam się odechciewa później już w wieku dorosłym przeżywać swoje emocje i chcemy na siłę wręcz szukać tylko tych pozytywnych i tylko tych pozytywnych emocji możemy szukać na przeróżne sposoby i często to są destrukcyjne sposoby, a negatywne zatapiać w różnych, czy to używkach, czy właśnie w murze obojętności. Natomiast emocje nigdy nie pozostaną bez echa, szczególnie gdzieś tam te, które zakupujemy w ciele, głęboko w sobie, one będą dawać o sobie znać w różnych sytuacjach albo kiedyś po prostu się skumulują i wybuchną i to trzeba sobie po prostu znowu naprawić na własną rękę. I to bardzo. Odkąd pamiętam, byłam w samym środku wszystkich problemów i kłótni w domu. Do dzisiaj, mimo że już się wyprowadziłam i staram się odciąć, dalej czuję, że muszę być na każde kiwnięcie palcem. Nawet jak wiem, że nie chcę lub nie mogę czegoś zrobić, to czuję presję, że zaraz mama zrobi krzywą minę, obrazi się i powie, jak to nie jest jej całe życie ciężko i jak to ona ma najgorzej na świecie. Szczerze, to jest masakra i ogromne obciążenie psychiczne, jak całe dzieciństwo słuchało się tylko o tym, że życie twojej rodzicielki jest ogromnie smutne i złe. No to jest jakby potwierdzenie tego, co już wcześniej padło, nie? Pisze tutaj, bo w ogieńku się nie zmieści. Jeśli chodzi o emocje rodziców, to zawsze czuję się za nie odpowiedzialna, mimo iż wychowałam się podobno w lepszych czasach. Gen Z, here high. To mam wrażenie, że metody wychowawcze oprócz bicia totalnie się nie zmieniły i ciągle na przykład manipulacje emocjami się stosuje. Mam nadzieję, że następne pokolenia będą mieć lepiej. Ja też mam totalnie taką nadzieję, że tak się właśnie stanie, że następne pokolenia będą miały lepiej. Wydaje mi się, że tak będzie. Jakbym miała zgadywać, to wydaje mi się, że tak będzie, z tego względu, że właśnie tych narzędzi do samorozwoju i do zrozumienia różnych aspektów mamy coraz więcej i coraz mniej ludzi, że nie coraz mniej, ale mniej niż kiedyś ludzi decyduje się na to rodzicielstwo. W momencie, w którym właśnie nie czują tego, nie ma już takiego przymusu. Kiedyś osoby, które nie czuły powołania do bycia rodzicem, też zostawały tym rodzicem, bo po prostu utarło się, że każdy to dziecko musi mieć. Każdy, po prostu każdy musi dziecko mieć, bo inaczej jego życie nie będzie pełne. pełne. Już teraz wiemy, że to nie jest prawda. I to też uchroni wiele dzieci od takich przykrych sytuacji właśnie, jak te, o których już tutaj trochę pogadaliśmy dzisiaj. Tak, moi rodzice zmuszają mnie do siedzenia na mszach, mimo tego, że nie wierzę w Boga. Moja mama jest bardzo religijną osobą i Bóg jest u niej na pierwszym miejscu. Często kłócimy się o to, bo ja naprawdę nie chcę tam iść i serce mi się łamie, kiedy widzę, że moja mama się przez to strasznie stresuje, czasem nawet płacze, a tata jest bardzo zły i zirytowany, ale szkoda, że nikt nie widzi tego, że to ja jestem poszkodowana. To mnie zmuszają do tych wszystkich rzeczy, mimo tego, że stoję jedną nogą w dorosłości. To jest dla mnie hit. Naprawdę taki duży hit, którego ja nie potrafię zrozumieć. Jak osoby, które deklarują się jako osoby kierujące się przede wszystkim miłowaniem bliźniego swego jak siebie samego i miłosierdziem i miłością, potrafią być tak zamknięte na potrzeby i uczucia drugiej osoby. Ja wiem, że podczas chrztu, jak rodzice wbrew twojej woli, co też moim zdaniem kłóci się z miłosierdziem i miłością, ale okej, zanieśli cię do chrztu, przyrzekali, że będą wychowywać cię w wierze chrześcijańskiej i katolickiej. Natomiast nie potrafię zrozumieć, jak ktoś może nie widzieć tego, że przymus do czegokolwiek to jest najbardziej zniechęcająca do tej rzecz, jaką można zastosować, technika, jaką można zastosować. Naprawdę, no, co by to nie było, jak ktoś nas zmusza na siłę i wpycha, to my jeszcze bardziej nabieramy awersji do tej rzeczy, z tego względu, że to właśnie ta rzecz, to zagadnienie, ten aspekt życia jest przyczyną naszych kłótni, naszych nieprzyjemności z różnymi osobami, no w tym wypadku właśnie z rodzicami. Jak ktoś może tego nie widzieć? No błagam, jak ktoś może tego nie widzieć? Jeżeli ktoś jest tak bardzo religijną osobą, tak bardzo zawierza w to, że Bóg czuwa nad jej życiem i kieruje, to powinna wiedzieć ta osoba, że może cię puścić wolno, bo Bóg cię przyciągnie z powrotem do siebie, jakby wiecie, o co chodzi, że Bóg o ciebie zadba mimo tego wszystkiego. No tutaj dla mnie pojawia się znowu temat bardzo dużej manipulacji ze strony religii i kościoła, z którą część z was na pewno się nie zgodzi. Część z was, która gdzieś tam sama praktykuje, jest osobami wierzącymi. Znowu, no to jest po prostu moje zdanie. Ja totalnie rozumiem, że można mieć inne doświadczenia, ale po prostu cały czas gdzieś tam się z tym spotykam, z tym, jak bardzo religia manipuluje, jak bardzo księża manipulują i cała ta instytucja, jak bardzo jest zmanipulowana i jak wiele osób krzywdzi. Jeżeli zrobilibyśmy sobie takie statystyki, może takie są, nie wiem, raczej pewnie nie, ilości skrzywdzonych przez religię osób, a tych, którym faktycznie pomogła, no to wydaje mi się, że ta skala, stosunek pierwszego do drugiego byłby tak nieproporcjonalnie wyższy, że wszystkim nam by się odechciało klepania zdrowasiek przysłowiowych. Ale mówię, to jest tylko moje zdanie, bo wiem, że wielu osobom religia bardzo pomogła. Ale nie o tym, kochani, nie o tym. Piszę tutaj, bo okienko zbyt małe. Czuję się strasznie odpowiedzialny za emocje mamy. Wiem, że to nie jest zdrowe i pracuję nad tym, by nie obwiniać się o to na każdym kroku, ale wiadomo, że czasem to nie wychodzi. Zawsze po kłótni mam żal do siebie, że mogłem się inaczej zachować, coś inaczej powiedzieć. To może by się tak nie wkurzyła, podczas gdy podświadomie wiem, że nie odpowiadam za jej emocje i nie mogę przewidzieć tego, jak ona się zachowa. Z ojcem nie mam od paru miesięcy kontaktu, bo mieliśmy dość mocną kłótnię w Paryżu, za którą swoją drogą też strasznie się obwiniałem, chociaż wina, zupełnie obiektywnie, nie leżała po mojej stronie, a jego. Wiadomo, że konflikty często są na skutek dwóch osób, a nie tylko jednej strony, ale czułem się winny jego emocji, które były zupełnie nieadekwatne do sytuacji i można to było rozwiązać zupełnie inaczej. Dopiero teraz to widzę, bo staram się zrozumieć, że emocje innych to nie moja odpowiedzialność, ale wciąż miewam te momenty, gdzie czuję do siebie żal, a nawet złość tylko dlatego, że kimś innym targały emocje. Zastanawiam się, słuchajcie, ile z nas doświadczyło takiej sytuacji, szczególnie tych osób, których rodzice byli właśnie bardzo emocjonalni, których rodzice byli takim burzami właśnie pod względem uczuć, tego, że rodzice po takiej sytuacji, po takim wybuchu przyszli i powiedzieli: słuchaj, przepraszam, że się tak zachowałem. Przepraszam, że się tak zachowałam, nie miałam prawa obarczać cię moim złym nastrojem, moimi niepowodzeniami, moim XYZ. Serio się zastanawiam, czy kiedykolwiek wy doświadczyliście czegoś takiego. Ja pamiętam jedną taką sytuację, w której mój tato mnie przeprosił, ale to nie była sytuacja taka stricte emocjonalna, tam chodziło o pilot czy o coś takiego, nie pamiętam, ale jeden raz w życiu przyszedł i powiedział, że przeprasza. I pamiętam to do tej pory, więc wiecie, to może nie jest związane z tematem akurat, ale chodzi mi o to, żeby podkreślić wagę tego, jak dużo by nam to mogło dać, nie? Bo to, że ktoś jest w stanie przyjść i nas przeprosić, raz, że sprawia, że nabieramy większego szacunku do tej osoby, a dwa, że wraca też szacunek nas samych do nas samych. I jest to bardzo ważne i wielu osobom bardzo mocno by się przydało. Niestety, żeby przeprosić, trzeba mieć trochę tego charakteru, siły tego charakteru. Ja sama wiem po sobie, że dużą drogę musiałam przejść, żeby nauczyć się przepraszać. Dalej jest gdzieś tam czasami to dla mnie trudne. A jeszcze właśnie w takiej relacji, że dużo rodziców ma takie przeświadczenie, dużo osób ma takie przeświadczenie, że jak my jesteśmy starsi od kogoś, to jesteśmy ważniejsi tylko i wyłącznie z racji tego, że jesteśmy starsi. Jak już komuś daliśmy życie, temu dziecku, to już w ogóle niech ono nam będzie wdzięczne. I ciężko przechodzą przez usta jakieś słowa przeprosin czy przyznania się do winy, a są na wagę złota i często naprawdę wiele mogłoby naprawić, mimo tego, że skala tych szkód jest nieproporcjonalna do samych przeprosin. Przejdźmy jeszcze do kilku wiadomości z okienka. Często tak, dopiero niedawno zauważyłam, że oni tymi emocjami chcieli coś ugrać. Całkowicie nie, nawet jeżeli rodzice próbują zrzucić wszystko na mnie i mówić mi, że to moja wina. Niestety przez większość życia tak, ale teraz dzięki pomocy chłopaka i specjalistów wychodzę z tego. Niestety tak, przez to, co słyszę od swojego taty i też przez to, że musiałam szybciej dorosnąć. Tak, ale nie miałam świadomości, że to nie okej, dopóki nie poszłam na terapię. Teraz nad tym pracuję. Tak odczuwam presję sprawiania im dumy, a oni nie są w stanie zaakceptować wielu moich decyzji. Niestety tak, bo wciąż z nimi mieszkam. Tak, tak, nie. Już od jakiegoś roku czy dwóch, całe szczęście nie, w końcu mam spokojną głowę. Niestety tak. Tak i to bardzo. Tak, zawsze czuję, jak coś jest nie tak i zawsze mam wrażenie, że to moja wina. Jestem prawie pełnoletnia, a nie umiem rozmawiać o emocjach. Ja mówię mojemu ojcu o czymś, co mi w jego zachowaniu nie pasuje, to mówię to z płaczem, bo inaczej nie potrafię. A on się wtedy denerwuje, że przecież nic nie robi i dlaczego ja aż płaczę na jego zachowanie. Niestety tak, zwłaszcza mamy trochę, zdecydowanie jestem DDA, do dziś tego nie ogarniam, że to nie moja wina. Niestety tak, tak, niestety bardzo, niestety tak, kiedyś tak, już nie. Tak, kiedyś tak, ale odkąd zaczęłam chodzić na terapię, moja wizja na to się kompletnie odmieniła. Często tak, czasami tak. Tak, tak, tak. Szczerze mówiąc, tak, czasem, tak, w sumie to bardzo. Tak, 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 tak. Tych tak jest zdecydowanie za dużo. I to jest właśnie to, czemu ma służyć ten odcinek. Ma służyć temu, żeby pokazać skalę problemu. I myślę, że wszystkie te takie trudniejsze tematy, które tu poruszamy, są przede wszystkim też po to, żeby pokazać, jak wielu z nas tego doświadcza. Dla tych osób, które uważają, że nie ma problemu, dla tych osób, którym może pomóc to zmienić swoje zachowanie i dla tych z Was, którzy mają poczucie też osamotnienia w takiej sytuacji, bo naprawdę tych wiadomości jest mnóstwo. W mniejszości są te osoby, które nie doświadczyły tego w ogóle, albo te, które to przepracowały. No to jest chyba okienko, na które odpowiedziało, no może nie, że najwięcej osób do tej pory, bo nie jestem w stanie tego ocenić, no ale naprawdę, no tutaj są setki odpowiedzi, z czego większość odpowiedzi jest właśnie potwierdzająca i jest to naprawdę straszne, i pokazuje, jak bardzo jako społeczeństwo potrzebujemy pomocy, potrzebujemy terapii, potrzebujemy rozwoju emocjonalnego, społecznego i jak wielką wartością byłoby wprowadzenie tego do szkół i zmiana lektur, które kompletnie nikomu do niczego się nigdy nie przydadzą, na chociażby takie, o której właśnie wspomniałam na początku, bo myślę, że to by było świetne, gdybyśmy wcześniej to wszystko zrozumieli. Zapytałam Was też o to, czy Wasi rodzice w ogóle są świadomi wpływu ich emocji na Was. To już jakby przez część wiadomości wybrzmiało to, że nie są, ale z okienka pierwsza wiadomość była taka, że zrozumiałaś, że oni chcieli coś ugrać w ten sposób. I ja wiem, że część rodziców jest świadoma tego, jak ich emocje wpływają na otoczenie, na dzieci. Jest świadoma tego, bo albo po prostu to wie gdzieś tam skądś, albo wy to powiedzieliście, że czujecie się w określony sposób przez określone zachowania, a mimo tej wiedzy, tej świadomości nic się nie zmieniło. Oprócz tego przy tym właśnie okienku też zapytałam Was ogólnie o doświadczenia z tym związane, o to, czy właśnie rodzice świadomie oczekują, że Wy weźmiecie winę za ich emocje na siebie, albo że może ktoś inny oczekuje, że weźmiecie emocje swoich rodziców na siebie, wiecie, o takie ogólne doświadczenia z tym związane, więc przejdźmy do Waszych wiadomości. Hejka, w moim dzieciństwie miałam kilka takich sytuacji, gdzie to moja babcia sprawiała, że czułam się odpowiedzialna za emocje moich rodziców. Widzicie? Najgorszą sytuacją, jaką pamiętam, było, gdy moja mama przez swoją pracę miała ataki paniki, zaburzenia lękowe itp. Miałam wtedy jakoś 8-9 lat, podczas gdy moja mama trafiła do szpitala, któryś raz z rzędu, ponieważ odczuwała duszności przez nerwice, moja babcia zajmowała się mną i moim bratem. Czymś musieliśmy ją chyba zdenerwować, bo powiedziała: to przez was wasza mama choruje. Dla mnie, jako tak małego dziecka, takie słowa były jednym z najgorszych doświadczeń. Widziałam moją mamę, jak źle się czuła i przez jakiś czas naprawdę uwierzyłam, że jest to moja wina. Do dzisiaj w głębi czuję poczucie winy za to wszystko, a mam już prawie 20 lat. Babcie nasze nieświadomie przyczyniają się do naprawdę tylu traum u tak wielu osób. Oczywiście sporo osób ma też cudowne doświadczenia z babciami, ale słuchajcie, ktoś, kto jest na bieżąco z odcinkami naszymi, to zauważył pewnie, ile babci już swoje cegiełki do naszych traum przyłożyło, tak samo w tym przypadku. I jest to zdecydowanie straszne. Ja pamiętam, a propos babci, jedną sytuację, w której, bo ja mam cały czas dwie babcie i dwóch dziadków i raz miałam taką sytuację, że jedna z moich babć trafiła do szpitala. I no wiadomo, właśnie o to chodzi, że dzieci wszystko olbrzmiają w swojej głowie, bo nie mają odnośników, nie mają kontekstu, Boże, nie mają innych doświadczeń, żeby móc tą skalę porównać. I trafiła do szpitala i nie wiedziałam, o co chodzi, tam chyba rodzice z nią pojechali, my zostaliśmy z drugą babcią, była też wtedy kuzynka nasza. I pamiętam, że ja w pewnym momencie po prostu się rozpłakałam. I moja babcia druga, z którą wtedy byliśmy, ona jest taka twarda. I ona mówi tak, że ale po co tutaj płakać? Że to jest jakby, nie ma nic poważnego w tym, nie ma o co tutaj się, nie ma się czym przejmować, babci się na pewno nic nie stanie. I z jednej strony to było spoko, ale z drugiej strony to było takie mega szorstkie. I za to akurat, za jedną część tego jestem wdzięczna, że babcia mnie uświadomiła w tym, że jak wygląda sytuacja i że to nie jest właśnie takie, to nie jest nic takiego poważnego, żeby się trzeba było martwić. A z drugiej strony po tym można stwierdzić, jak inaczej były wychowywane nasze babcie. O ile mniej czułości, o ile mniej empatii, o ile mniej człowieczeństwa było w społeczeństwie. I szokującym jest dla mnie to, że sporo babć i dziadków twierdzi, że kiedyś było lepiej, że kiedyś ludzie byli lepsi. No, ale jak w takim razie można mówić, że kiedyś ludzie byli lepsi, skoro oni sami doświadczyli tyle przykrości i oni sami są tak twardzi przez to. Tacy surowi dla siebie samych i dla innych. Jakby, guys, jak? To się totalnie nie klei. Tu odpowiem, bo się nie zmieszczę. Na pewno są świadomi, jak to wpływa na nich, ale nie wiedzą, jak źle wpływało na mnie. Mama miała okropnie wygórowane oczekiwania wobec mnie, ale nie będąc chamska ani nic takiego, potwierdzają mi to inni członkowie rodziny, że ona nie potrafi być jednocześnie kochana, miła i wymagająca. Jest wybuchowa, ale kocha jak nikt i w ogień by za mnie stanęła. Właśnie wywołało to u mnie łzy, więc to tyle mojej wypowiedzi. Napiszę tutaj dłuższą wiadomość. Przez 21 lat słyszałam od kobiety, która mnie urodziła, że przeze mnie jest zła, nerwowa i to moja wina, że się na mnie znęca, bo jakbym jej nie zdenerwowała, to byłaby inną kobietą. Całe swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze słyszałam, że wykańcza mnie unerwowo, że to, że coś się zepsuło bądź na przykład przypaliło, jest moją winą. Oczywiście, jak chciałam coś powiedzieć, zawsze słyszałam: moje serce, o jak mnie serce boli, umieram moja głowa. Jak umrę, to przez twoje zachowanie. W szkole oceny też były dla niej ważniejsze niż to, że ktoś się nade mną znęca. Gdy w końcu uciekłam, od znajomych słyszę, że moja wyprowadzka zniszczyła psychikę mojej rodzicielki. Natomiast od mojej teściowej słyszę, że nieważne jakim była rodzicem, mam ją szanować, bo mnie urodziła. Cieszy mnie tylko fakt, że tyle młodych rozumie, że lepiej odciąć się od toksycznych rodziców, a szacunek nie jest czymś, co muszę mieć. Ja od zawsze, odkąd pamiętam, nie cierpiałam tego. Mój tato jest wielkim orędownikiem mówienia, że starsze osoby zasługują na szacunek. Nie. Nie zasługują. Nikt sam z siebie po prostu nie zasługuje na szacunek. Na szacunek trzeba zapracować. Oczywiście szacunek do ludzi trzeba mieć. Do każdego trzeba mieć szacunek. I traktować empatycznie. Natomiast w momencie, w którym ktoś jest potworem, a takie zachowania są potworne, i potrafią doprowadzić do potwornych rzeczy, nie zasługuje na szacunek. I jedyne, co można zrobić, żeby siebie uratować, to się odciąć. Piszę tu, bo się nie zmieszczę. Mam i to niestety tak. Mój tato jest cholerykiem, a ja często płaczę. A on mi mówi, że chce relacji z córką, która nie płacze. Nie czuję, żeby był tatą przez duże T. Podobnie w stosunku do mojego chłopaka. Tato jakoś z dużym dystansem podchodzi i trochę negatywnie i widzę, jak to się odbija na moim chłopaku. A przez to, że jestem niepełnoletnia, to jeszcze jestem bardzo ograniczona na wiele sposobów. Moja mama totalnie nie jest świadoma. Ustalanie granic na nic się zdaje, bo ona zupełnie nie przyjmuje krytyki i gdy ją proszę, by nie zwracała się do mnie w dany sposób, bo zwyczajnie nie czuje się z tym okej, ona już mówi, że pyskuje. Nie zmieszczę się w okienku, więc piszę prywatnie. Moja mama jest dość oczytana i czyta wiele książek poruszających wątki okołopsychologiczne i budujące świadomość o naszych emocjach, więc zapewne coś nieco wie na ten temat. Natomiast w praktyce jest tak, że gdy tylko jeden członek rodziny podniesie głos, będzie przygnębiony czy na przykład zmęczony fizycznie i niechętny do pewnych aktywności, to nagle cała rodzina przejmuje tą energię. Sądzę, że po części to naturalne, ale ciekawi mnie to, że zazwyczaj to te negatywne emocje udzielają się innym. Mój tata jest z kolei typem wybuchowego choleryka, więc gdy on nie jest w humorze, oczekuję, że całe otoczenie się do tego dostosuje i nie odezwie się do niego słowem, bo już jest źle, nieważne co to są za słowa. Na mnie nigdy nie było presji, żeby sprostać czymś oczekiwaniom co do emocji, natomiast to ja zazwyczaj odczuwam pewny wpływ słów i zachowania rodziców na mnie. Pozdrawiam Ciebie, Wikusiu, i widzów. Oczywiście normalnym jest, że my też jako dzieci uczymy się poprzez relacje z rodzicami tego, jak rozumieć emocje innych, jak reagować w różnych sytuacjach, właśnie w momencie, w którym ktoś jest na przykład zły, zmęczony itd., itd. Ale to powinno być programowane i uczone nas pozytywnie, nie negatywnie, nie zbudowane na lęku i na poczuciu winy, tylko na empatii właśnie, na zasadzie, okej, tata wraca z pracy, jest zmęczony, to nie wrzeszczy na wszystkich i warczy, tylko tata spokojnie mówi, że ej, słuchajcie, miałam dzisiaj strasznie ciężki dzień w pracy, trochę się przepracowałem, słuchajcie, zróbcie, nie wiem, coś beze mnie dzisiaj, ja bardzo bym chciała sobie poczytać książkę, czy nie wiem, pójść na siłownię, czy odpocząć po prostu w ciszy, będę wam mega wdzięczny, odwdzięczę się następnym razem, porobimy coś fajnego. Jak inaczej to brzmi, niż przyjście do domu, trzaśnięcie drzwiami, rzucenie torebki na krzesło, pierdolnięcie lodówką, postawienie garnka na kuchence, pieprznięcie po prostu wszystkim dookoła, trzaśnięcie szafkami i biadolenie pod nosem. Wszystko muszę sama robić, nikt mnie nie wspiera, to życie jest straszne, jestem taka zmęczona, głowa mnie boli. Jak inaczej to wygląda, nie? Wystarczy tylko po prostu zakomunikować o swoich emocjach, powiedzieć o swoich emocjach, nauczyć się je nazywać. I to jest obowiązek rodziców. To jest obowiązek każdego człowieka, natomiast to nie jest obowiązek dzieci, bo dzieci dopiero się tego uczą. Tak, moi rodzice to akurat jeden wielki ewenement. Mówią, że to ja psuję atmosferę w domu, że najlepiej by było, gdybym się wyprowadziła, że mnie nie kochają i nie wiedzą, jak takie coś mogło powstać z ich miłości. Tak tylko dopowiem, że pochodzę z muzycznej rodziny i mowy nie było, żebym miała robić coś innego w życiu. Wszystkie negatywne emocje opierają się na tym, że nie dostaję od nich za grosz wsparcia na Akademii Muzycznej. Niedawno kazali mi zrezygnować z akademika, bo tamto nie mają nade mną kontroli, jestem dorosła. W domu jest tragiczna atmosfera, stoją nade mną z zegarkiem i tylko czekają, aż jeden dzień sobie odpuszczę i mniej poćwiczę, lub nie daj Boże w ogóle nie poćwiczę, to od razu jest kłótnia i problem przez cały dzień, jaka to ja nie jestem i że nic nie osiągnę, że koledzy są ode mnie lepsi i że ja to generalnie powinnam kible sprzątać. Reasumując, tak, odpowiadam za ich emocje, bo ich oczekiwania wobec mnie, tutaj jest urwana wiadomość. Kurczę, nawet nie wiem, jak to, słuchajcie, skomentować. To po prostu się komentuje samo przez się, nie? Już myślę, że i tak dużo zostało powiedziane i nie mam też kompetencji nawet i na tyle jakiejś mądrości życiowej, żeby coś w ogóle powiedzieć. Mój ojciec jest alkoholikiem, przez co robi awantury, często będąc sfrustrowanym. Źle je znoszę. Moja siostra nieraz wykrzyczała pijanemu ojcu, że przez jego awantury płacze, a on, będąc pijany, oczywiście tego nie zrozumiał, a na drugi dzień zachowuje się, jakby nic się nie stało. Moi rodzice nie mają świadomości wpływu ich emocji na nich, na mnie i na otoczenie. Wyprowadziłam się w wieku 18 lat, mam 20 i myślę, że to była najlepsza decyzja dla mojego zdrowia psychicznego. Ich stan emocjonalny wpływał na mnie bardzo mocno i zdecydowanie mogę się zgodzić z tym, że moi rodzice obarczali mnie odpowiedzialnością za to, co czują. Przebywanie w ich obecności to była ciągła obawa, że coś się zaraz stanie. Najczęściej przy przyjazdach do domu. Nigdy nie wiedziałam, na jaki ich humor trafię. To jest chyba trauma dla bardzo wielu osób, nawet ze szczęśliwych rodzin. Ten moment przyjścia rodziców do domu i to, co się wydarzy. Że nie wiesz, po prostu nie wiesz, co się wydarzy. Nie wiesz, czy ten dzień do końca dnia będzie tragiczny, czy może okej, będzie spokojnie, będzie normalnie i wtedy odetchniemy z ulgą. Nigdy nie wiedziałam, na jaki ich humor trafię. Zawsze czułam strach, niepewność. Nie rozmawiano ze mną, każde uzasadnienie ich decyzji, bo nie i nie dyskutuj ze mną. Też to często słyszałam, bo nie i nie dyskutuj ze mną, to od taty, bardzo często. Często, mimo że nic nie zrobiłam, obrywałam za to, jak oni się czują. Przerzucali całą swoją złość, negatywne emocje przyniesione z pracy na mnie i moje rodzeństwo. Dziś przez to, że nie nauczono mnie nigdy wzorców zdrowych relacji, mam problemy emocjonalne. Jestem w związku od 3 lat, a nadal nie potrafię rozmawiać. Prób pogodzenia się z partnerem, on nie chce się kłócić, dąży do zgody, wychodzę, rozłączam się i uciekam. Nie umiem rozmawiać na trudne tematy, nie umiem pytać, bo zawsze mam w głowie odmowę. Moja mama, bo tylko z nią się wychowywałam, z pewnością nie jest świadoma tego, jak bardzo wpływają na mnie jej emocje, albo uważa to za normę. Właśnie tu się zatrzymam, bo to ta konkluzja już mi się nasunęła wcześniej, że jest bardzo mocne społeczne przyzwolenie na przemoc psychiczną i wręcz wiele osób wyśmiałoby mnie za to, że nazywam to przemocą psychiczną. I powiedziałoby pewnie, że ojejku, takie nam społeczeństwo, teraz pokolenie słabe rośnie, nieodporne psychicznie. Moim zdaniem odporność psychiczna jest wtedy, jak nie musimy podnosić głosu, jak nie musimy krzyczeć, jak nie musimy manipulować emocjami, jak nie musimy nikogo obrażać i zaniżać jego samooceny. Wtedy możemy mówić o odporności psychicznej, a to te właśnie poprzednie pokolenia są słabe. I w momencie, w którym jesteśmy słabi i chcemy się przed tą słabością bronić, budzi się w nas agresja, budzą się takie właśnie różne bardzo przykre sytuacje właśnie, o których tutaj czytamy. Odkąd pamiętam, czułam się za nią odpowiedzialna. Każda jej zmiana humoru, płacz był moją sprawą i zawsze czułam, że to przeze mnie. Obwinianie dało się odczuć. Teraz, gdy już mam 24 lata, uświadamiam sobie, że przez to, że była i jest nadal osobą niedojrzałą emocjonalnie i nie umiała być matką, przy tym mniej lub bardziej świadomie mnie krzywdząc. Teraz naprawiam powoli skutki swojego wybrakowanego dzieciństwa, zaczęłam terapię. Pracuję nad sobą, jest to dla mnie ciężkie wracać do tego, ale wiem, że poukładanie sobie przeszłości tego wymaga. Przez odwrócenie roli to ja musiałam wchodzić w rolę opiekuna, przejmować się jej emocjami, nieporadnością. Dorastałam bardzo szybko. Zawsze się czułam dojrzalsza niż rówieśnicy. Kiedyś uważałam to za komplement i zaletę. Dziś wiem, że kosztem tego, że dziś sobie dobrze radzę ze wszystkimi, tylko nie własnymi emocjami, byłam dzieckiem pozbawionym beztroskiego dzieciństwa. Moja mama powiedziała kiedyś coś takiego, że to niedawno, że ona teraz jest na tyle gdzieś tam emocjonalnie dojrzała i tyle, na tyle ma takiej mądrości życiowej, że teraz mogłaby być mamą. I tak sobie wiesz, wyrzucała niektóre rzeczy, takie właśnie głupoty, o które się denerwowała, takie rzeczy, które no, kiedyś wyolbrzymiała, a teraz uważa, że inaczej by całkiem zareagowała i inaczej by do pewnych spraw podeszła. I wiecie, sam fakt, że ona o tym mówi, jest tak cudowny i jestem za to mega wdzięczna. Wiecie, że to o tym powiedziała, że na tyle miała takiej właśnie empatii, odwagi, że potrafiła powiedzieć, no dużo rzeczy spieprzyłam, nie? Dużo rzeczy mi nie wyszło, starałam się, ja wiem, że się starała, ale właśnie też zabrakło jakieś tam doświadczenia i tak dalej, że teraz by był bardziej sprzyjający czas do tego. Nie zmieszczę tego w okienku. Moja mama zawsze wymuszała na mnie dobre zachowania poprzez fochy. Dlatego jak byłam młodsza, zawsze chodziłam na paluszkach, żeby tylko się nie obraziła i zawsze pytałam się, wszystko okej. Niestety czasem ten mechanizm do mnie wraca i robię tak z innymi osobami, jednak jestem już świadoma, że jedyne emocje, za jakie mogę brać odpowiedzialność, to tylko i wyłącznie moje, więc gdy wchodzę do domu i mama stosuje sztuczkę z fochem, to nie reaguję. Amen. Pamiętam, jak z rok temu mama nakrzyczała na moją siostrę, że miała coś zrobić do szkoły, a zapomniała. Moja siostra jest bardzo wrażliwa i się tym przejęła i od razu zaczęła robić, co miała, a mama wyszła zdenerwowana. Młoda się rozpłakała, więc ją pocieszyłam, a potem zwróciłam mamie uwagę, że to nie w porządku tak krzyczeć na dziecko, szczególnie, że widać, że bardzo to bierze do siebie i się przejmuje. Mama powiedziała, że przecież ona też jest człowiekiem i ma emocje i że jak powtarza jej 100 razy, że ma coś zrobić, a przychodzi wieczór i jest niezrobione, to przecież wiadomo, że w końcu ona, siostra, ją zdenerwuje. Nawet nie, że się zdenerwuje, tylko moja siostra ją zdenerwuje. Tak jakby zapomniała o czymś do szkoły specjalnie po to, by zdenerwować mamę. Przecież to odpowiedzialnością dorosłego jest zaopiekować się swoimi emocjami, wziąć to 6 głębokich wdechów. Słuchajcie, i tutaj znowu podejrzewam, że u starszych osób zapali się takie coś. No dobra, no ale mama powtarzała mi milion razy, to się w końcu zdenerwowała. Jak się miała nie zdenerwować? Słuchajcie, tu się znowu rozbija o to, że jest przyzwolenie społeczne na przemoc psychiczną, jaką jest krzyk. Naprawdę, słuchajcie, podnoszenie głosu to jest najgorsze, co możemy zrobić, bo mamy w sobie 2 pierwotne lęki jako ludzie. Jeden z tych lęków to jest lęk przed upadkiem. Będziemy się chronić przed upadkiem, jak to jest tylko możliwe, przed takim fizycznym upadkiem. A drugi to jest lęk przed głośnymi dźwiękami. I to są 2 nasze pierwotne, zakodowane w nas lęki. I w momencie, w którym ktoś podnosi na nas głos, my się po prostu tego podświadomie, pierwotnie boimy. I to jest przemoc. Podnoszenie głosu jest taką samą przemocą jak bicie. Krzyk jest taką samą przemocą jak bicie. Ja tak nienawidzę tego, gdy krzyczę, gdy podnoszę głos, bo my wszyscy jesteśmy tego nauczeni, my wszyscy jesteśmy nauczeni krzyczenia, regulujemy przez krzyk swoje emocje i sztuką jest to, żeby nad tym zapanować, bo to jest tak, jakbyśmy kogoś bili, tak jakbyśmy kogoś normalnie popychali, trzeba to zrozumieć i nauczyć się to nad tym pracować, po prostu unikać tego i to mogą być właśnie takie pojedyncze sytuacje, przy których zaraz ktoś powie, że nie przesadzajmy, no nie zrobiła zadania, to mama się wkurzyła, ale można było to zakomunikować inaczej. I nie powinniśmy tego bronić i powinniśmy przestać na to przyzwalać. Bo jak my przyzwalamy na to, żeby wrzeszczeć na siebie w rodzinie, później przyzwalamy na to, żeby wrzeszczeć na siebie w pracy, a nikt nie ma prawa na ciebie wrzeszczeć. Nikt nigdy nie ma prawa na ciebie wrzeszczeć. Po prostu. Uważam, że moja mama często opiera swoje emocje na mnie. Czuje się odpowiedzialna za to, jaki ma humor i jak reaguje na różne bodźce, podczas gdy w ogóle tak nie powinno być. Wydawało mi się to normalne do czasu, gdy nie poszłam na terapię i zrozumiałam, że to rodzic powinien się starać o nasze dobre samopoczucie, a nie my o jego. Często jest tak, że jeżeli zrobię coś źle, to nie ma wyrozumiałości ze strony mamy, tylko krytyka i pokazywanie swoich złych emocji wokół tego. Narzekanie każdemu dookoła, że ma zły dzień, i to praktycznie dlatego, że ja jej go zepsułam, bo jestem odpowiedzialna za jej humor. Mój tata nie jest świadomy tego, jak jego emocje wpływają na funkcjonowanie całego domu. Nie wyraża ich też na głos i oczekuje od nas, żeby każdy się domyślił, o co mu chodzi. Jak go zapytasz, to jego odpowiedź będzie brzmiała: no nie wiesz, o co mi chodzi? Powiedziane obrażonym tonem. Nie da się tak z nim żyć. Nie jest mi już go żal i nie próbuję się dostosowywać. Żal mi tylko mojej mamy i rodzeństwa, którzy nadal mieszkają w domu, że muszą to znosić na co dzień. No to jest drugi biegun od krzyku. Taka milcząca przemoc psychiczna, ignorancja i domyślanie się. I to jest też coś, co wielu z nas, w tym ja, stosujemy. I coś, z czym trzeba się nauczyć radzić. I trzeba się nauczyć naprawdę to mocno ograniczać albo całkowicie zniwelować, bo no jest to po prostu destrukcyjne i jest to krzywdzące dla innych osób. Szczególnie jeżeli właśnie jest to w relacji rodzic do dziecka. Nie lubię, kiedy moja mama ma wolne od pracy, odkąd mam szkołę na 11-12. Wtedy od rana są krzyki, że nic nie robię, że śpię za długo, do 9. I od rana dyktuje mi, jak ma wyglądać moja rutyna przed szkołą. Kiedy ja nie mam na to siły, bo uczę się do późna, to muszę coś posprzątać itp. Wiem, że obowiązki domowe są moimi obowiązkami jak wszystkich, ale często nie mam na nie siły ani czasu. Wtedy wywierana jest presja, że muszę, bo nie dostanę kieszonkowego, bo nie będę mogła wyjść z domu, nie dostanę doładowania do telefonu, a ja mam tylko 16 lat. Czekają mnie w tym roku egzaminy zawodowe, uczę się do nich jak i do każdego z chyba 16 moich przedmiotów. Jeśli czegoś nie zrobię, moja mama od razu krzyczy, co powoduje, że mój humor w szkole jest okropny. Nie mogę się skupić na lekcjach, a po lekcjach nie mogę się skupić na nauce, bo mam w głowie, że moje zmęczenie spowodowane szkołą wpływa na humor mojej mamy. No, to jest znowu przykład tego, że negatywnym nastrajaniem, przemocą psychiczną nie zdziałamy zbyt wiele. I nie dość, że sama mama krzywdzi się w ten sposób, czego pewnie nie jest świadoma, albo nie w pełni jest świadoma, bo nie wiem, no to jeżeli byłaby świadoma i nadal by tak robiła, to już jest masochizm, więc podejrzewam, że nie jest do końca świadoma tego, że sama siebie w ten sposób krzywdzi, to jeszcze krzywdzi właśnie ciebie i otoczenie. I tak jak napisałaś, rozumiesz, że to są twoje obowiązki, bo dzieci, nastolatki, no, to są bardzo inteligentne osoby, które, no tak jak już powiedziałam kilka razy, to powtórzę, przewyższają często inteligencję u rodziców najczęściej i możliwościami intelektualnymi. Natomiast dajmy dzieciom być dziećmi w końcu. W końcu są takie czasy, w których dzieci mogą być dziećmi i owszem, powinno się dzieciaki i nastolatki uczyć tego, że razem wspólnie tworzymy dom. Natomiast dzieci uczą się dopiero życia, uczą się dopiero tego wszystkiego i można to naprawdę fajnie zorganizować, bez krzyku, bez przemocy psychicznej. Także będzie się robiło te wszystkie rzeczy, te obowiązki i to wszystko z przyjemnością, a nie z poczuciem takim, że o matko muszę to zrobić, żeby mama się nie obraziła, żeby mama na mnie nie nakrzyczała i tak dalej. Moi rodzice twierdzą, że wszystko im naprawię, że mogą mną manipulować. Kiedy mówię wprost, że to manipulacja, to kłócą się, że nie. Nie wmówisz komuś, kto przeczytał z 30 książek o manipulacji, że próba wprowadzenia w poczucie winy, podczas gdy nawet nie było mnie w danej sytuacji, to nie jest manipulacja. Napiszę tutaj, bo okienko za małe. Czuję, że mój stan emocjonalny jest uzależniony od ich stanu. Kiedy mają zły dzień, gorszy dzień w pracy lub coś im nie wyjdzie, przelewają swoje frustracje i negatywne emocje między innymi na mnie, mimo że nic nie zrobiłam. W emocjach potrafią powiedzieć okropne rzeczy, a po wszystkim zachowują się, jakby nic się nie stało. Nie są świadomi tego, że przelewają na mnie swoją złość, raniąc mnie. Często, kiedy są źli i mają zły humor, przez ich zachowanie podświadomie się za to obwiniam. Oni też często mnie o to obwiniają, mówią najgorsze słowa i nie przepraszają, bo to przecież ja ich kiedyś wykończę. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten z nas, kto nie słyszał: dziecko, ty mnie wykończysz. No to mówione nawet w żartach potrafi zostać w głowie, nie? I znowu można się czepiać, o Jezu, teraz to już tym dzieciom nic nie wolno powiedzieć. Wolno, ale wiecie, to chodzi o cały kontekst, o to, ile razy coś się powtórzy, w jaki sposób się powtórzy, jakie emocje będą, jak to się będzie później ciągnęło i tak dalej. Myślę, że nie. Często obrywa mi się, że nie odezwałam się na przykład w momencie, jak są zajęci czymś innym. Mam wrażenie, że nie mają pojęcia, jaki to może mieć wpływ na dzieci. Przez trudność przewidzenia taty emocji cały czas siedzę jak na bombie. Nie są świadomi, a niestety tak bardzo to na mnie wpłynęło przez całe życie, że teraz walczę z depresją. U nas w domu od samego początku była zasada, żeby nie przynosić pracy do domu. Kiedy moi rodzice są na coś źli, często krzyczą na mnie za nic, bo akurat jestem obok. Bardzo przeżywam to, gdy pokłócę się z rodzicami, a najgorzej jest, gdy idziemy pokłóceni spać, bo wtedy płaczę północy i obwiniam się za wszystko. W każdej kłótni to ja jestem winna i nieważne, czy mam rację, i tak muszę ich przepraszać. Tak, ich stan psychiczny wpływa na mnie oraz mojego narzeczonego, ale zawsze staramy się rozmawiać o emocjach, skąd takie się biorą, i uważam, że to najlepsze, co możemy robić, aby unikać poczucia winy, że to przez nas. Potrafią robić to specjalnie chyba, jednak w większości nie zdają sobie sprawy. Mój tato zawsze, jak ma jakiś problem, to odczuwają to wszyscy dookoła i wtedy się o wszystko wszystkich czepia i tym odsuwa od siebie i mnie i moje starsze rodzeństwo. On zaś uważa, że to wina mojej mamy, która jedyne co robi, to się nie odzywa, żeby nie zaognić. Co niestety przynosi odwrotny efekt, bo ojciec myśli, że ma rację. Zdecydowanie są tego świadomi i do tej pory czasami potrafią to wykorzystać. Zdecydowanie tak, dlatego rozwód rodziców bardzo odbił się na mojej psychice. Jak powiedziałam mamie, że mam depresję, to mnie wyśmiała. Moi rodzice się często kłócą i później takim tonem się odnoszą do mnie. Moi rodzice nigdy tego nie zrozumieli, mimo wielu rozmów, które z nimi przeprowadziłem. Nie oczekują, ale chyba też nie zdają sobie takiej sprawy. Mój tata raczej nie zdaje sobie sprawy, ma dużo na głowie i sądzę, że pewne rzeczy mówi z rozpędu. Uważam, że moi rodzice nie są świadomi swoich emocji i tego, jak one wpływają na mnie. Myślę, że w dużej mierze rodzice nie zdają sobie z tego sprawy. Uważam, że mały odsetek pokolenia moich rodziców, są po 50, mają wiedzę na ten temat. Wpływa, oni tego nie wiedzą, rozmowa nie pomaga, szybko wyprowadziłam się z domu. Wydaje mi się, że są coraz bardziej świadomi. Od dziecka byłam mediatorem domu, brałam wszystko do siebie, potem zaczęłam z tym walczyć. Mama pewnie nie jest świadoma, ale zrzuca na mnie swoje emocje. Myślę, że nie. Mój tata jest spokojny i panuje nad emocjami, ale za to mama nie. Czasem się wyżyje na mnie, bądź nakrzyczy, ale wie, że to nie jest okej i że nienawidzę, jak ktoś na mnie krzyczy, więc za każdym razem przychodzi mnie przeprosić. Nie są świadomi, jak negatywny wpływ mają na otoczenie, ale już oczekują, że będę im zawsze pomagać, bo robiłam to całe życie. Generalnie zawsze bardzo mocno wpływały na mnie emocje moich bliskich. Kiedy było źle, ja też się czułam okropnie. Wtedy próbowałam grać rolę mediatora w sporach, czy robić za ich terapeutę. Uważam, że dziecko nie powinno musieć przybierać takiej roli. Teraz staram się to zmienić. Na pewno moja mama nie jest świadoma, zawsze udawała twardą, bez emocji, więc jak pojawiały się u niej łzy, to jako dziecko bardzo to przeżywałam, bo czułam, że dzieje się coś bardzo złego. Może gdyby mówiła o emocjach i nie ukrywała tak często, inaczej by było. Oczywiście, że tak, rodzice wymagają ode mnie bardzo dużo, a od nich nie mogę oczekiwać ani odrobiny wsparcia. Uważają, że to ja psuję atmosferę w domu i że najlepiej by było, jakbym się wyprowadziła. Moi dziadkowie nie są świadomi, że to ja przeżywam bardziej ich emocje niż oni. Moja mama chyba nie zawsze zdaje sobie sprawę, jak ranią mnie jej słowa. Myślę, że są świadomi. Bardzo często czuję się tak, jakbym to ja była tą odpowiedzialną osobą, a nie moi rodzice. Myślę, że większość rodziców nie jest samoświadoma i to jest smutne. Nie są świadomi. Uważam, że nie są świadomi. Mogą coś wiedzieć, ale milczą, płaczę w poduszkę. Myślę, że nie do końca to widzą. Może myślą, że wieloma rzeczami się nie przejmuję. Od kiedy byłam małą dziewczynką, czułam się odpowiedzialna za emocje mojego taty. Wiecznie niezadowolony z życia, obarczam się tym do dziś. Przez 26 lat mama traktowała mnie jak swoją najlepszą przyjaciółkę i nie było łatwo, a terapia pomogła mi to zmienić, a ona musiała to zaakceptować. Raczej są świadomi wpływu, ale nic z tym nie robią. Bardzo na mnie wpływają, trzęsę się ze stresu, gdy muszę coś powiedzieć rodzicom, na przykład jak minął mi dzień. Zdecydowanie tak, czuję się odpowiedzialna nie tylko za emocje, ale też niektóre decyzje. Na pewno nie zdają sobie sprawy, bo masz dach nad głową, więc jest okej. No tak. Nie są świadomi. Nie, mam 27 lat i sama uświadamiam mamie, że ma problem ze sobą. W ogóle nie są tego świadomi. Kiedyś mi to przeszkadzało, a teraz to zaakceptowałam. Nie, myślą tylko o naszej przyszłości, nie zważają na nasze uczucia. Chyba nie. Moi rodzice nie radzili sobie z emocjami, jak byłam dzieckiem i teraz sama mam z tym problem. I znowu, w tym okienku jest mnóstwo wiadomości i większość z tych wiadomości mówi o tym, że rodzice nie są świadomi albo że nie chcą być świadomi, albo udają, że nie są świadomi. Przechodzą do porządku dziennego nad wybuchami swojego niezadowolenia, złości i krzykami, jakimiś scenami agresywnymi. I jest to straszne i mam nadzieję, że to zjawisko będzie coraz rzadsze wśród naszego pokolenia, wśród nowych rodziców, że nauczeni tym, jak bardzo destrukcyjne to było, jak przykre, będziemy umieli tego nie przekazywać dalej. Będziemy umieli to sobie przepracować i nie będziemy pielęgnować w sobie goryczy wynikającej z tego i żalu wynikającego z tego, tylko w zamian za to posadzimy nowe uczucia. No, nowe jakieś wartości, które będziemy pielęgnować właśnie w przyszłych pokoleniach, czyli właśnie tą empatię, to, że będziemy, nie będziemy mieć tak wygórowanego ego, nie będziemy tak zawzięci, że nauczymy się rozmawiać o emocjach, faktycznie mówić o swoich słabościach, ale nie na zasadzie, okej, weź to dziecko za mnie i zrób i załatw, tylko po prostu postawić się w roli człowieka, który też ma swoje jakieś tam słabsze strony, swoje gorsze dni, i mocne strony, i lepsze dni. I że jest to całkowicie naturalne, ale że jakby ty jako rodzic będziesz za to odpowiedzialny i tego świadomy i nie będzie to szło w taki sposób, jak szło do tej pory. Bo widzicie, że skala tego jest naprawdę duża. Tak słowem zakończenia właśnie. Tego nam wszystkim życzę, żebyśmy niezależnie od tego, jak mocno doświadczyliśmy tego, bo jakby tutaj to zawsze będziemy oceniać indywidualnie i zawsze będziemy to patrzeć na to przez swój pryzmat i nasza skala będzie tak duża, jak to możliwe dla nas w oparciu po prostu o nasze doświadczenie. Więc każdemu z nas życzę tego, żeby umieć to przepracować, niezależnie od skali trudności tej sytuacji, od tych doświadczeń, żeby umieć to w sobie poukładać, żeby znaleźć narzędzia i siłę w sobie do tego, żeby później budować relacje w inny sposób, żeby nie brać takiego przykładu, żeby umieć komunikować się bez agresji, bez krzyku, bez manipulacji emocjonalnych, żeby tego w naszym życiu było jak najmniej i żeby nie pozwalać sobie na to, po prostu nie pozwalać sobie na coś takiego i nie pozwalać innym na coś takiego, żeby nawet jeżeli nasi rodzice nie nauczyli nas rozmawiać o emocjach i przeżywać emocji, nie bać się ich, bo emocje są bardzo ważną i piękną częścią życia. I to jest część życia, która bardzo mocno nas reguluje i dba o nasze zdrowie. I jeżeli my o nie zadbamy o te emocje, to prędzej czy później to do nas przyjdzie i będziemy musieli zapłacić za to. Czy zdrowotnie, czy w jakiś inny sposób. Więc lepiej zacząć już teraz. I jeżeli dalej mieszkacie z rodzicami, dalej doświadczacie tego, to odciąć się na tyle, na ile to jest możliwe. Jeżeli nie ma szansy na komunikację, nie ma szansy na zrozumienie ze strony rodziców, to niestety tam trzeba postawić po prostu kreskę i się odciąć i pracować w innych obszarach życia i jak najszybciej po prostu się wyprowadzić, bo często to jest też decyzja, która ratuje relacje w rodzinie. Nie zawsze tak będzie, ale jest na to szansa. Mam nadzieję, że jeżeli właśnie czuliście się osamotnieni w tym problemie, to już teraz się tak nie czujecie i że jakby wiem, że nie jest pocieszające to, że inni mają gorzej, czy że ktoś też ma tak jak my, ale takie poczucie, że to z nami nie, że to z nami coś jest nie tak, bo tego doświadczamy, może będzie teraz trochę mniejsze. Wiecie, o co mi chodzi? Nie chcę, żeby to źle po prostu zabrzmiało. Mam nadzieję, że część z Was może sobie coś wyniosła z tego odcinka na zasadzie, że okej, wiem, że to zachowanie to jest właśnie to i co można z tym zrobić na podstawie Waszych wiadomości, tego co pisaliście, jak sobie z tym poradziliście. No ta terapia przewijała się tutaj wiele razy, wiele, wiele razy i no to zaznaczyłam przy samym początku, że to może być świetne narzędzie do tego, żeby po prostu się z tym wszystkim uporać. Jeżeli macie jakieś swoje sposoby na to, jakieś rady, coś co może pomóc, to zostawcie to wszystko w komentarzu. I jeszcze na zakończenie, bo ja całkiem o tym zapomniałam przez to, że no ten temat jest trudny, jest ciężki i dla mnie dużo emocji mnie też to kosztuje. To nasz stały element, którego nie było jeszcze dzisiaj, czyli ten głos ludu, o którym Wam wspominałam w poprzednim odcinku. Ja nie ogarnęłam jednej rzeczy, kochani, że ja ten odcinek dzisiaj nagrywam bezpośrednio po tamtym. Więc zanim Wy oglądniecie tamten odcinek właśnie z tym, czego się nauczyłam w 2023 roku, to ten już będzie nagrany. Więc słuchajcie, od następnego odcinka już z tym lecimy. I ja zazwyczaj nagrywam dwa odcinki pod rząd na raz. Więc słuchajcie, zrobimy sobie to tak, że po prostu możecie pisać też tutaj. Ja sobie tak będę wybierać, że z ostatnich odcinków i w następnych się będzie pojawiać. Wiecie, nie będzie na razie, póki my nie mamy jakiegoś takiego studia, o którym zawsze przestrzeń jest rozłożona i nie trzeba, tak wiecie, nagrywać w przód. To będzie tak, że po prostu z ostatnich odcinków będę sobie wybierać tą jedną wiadomość i będę ją przekazywać w następnym, nie? Na takiej zasadzie, żeby na jeden odcinek była ta jedna wiadomość w tym głosie ludu z tym komentarzem. Także dzisiaj jeszcze nie ma, wybaczcie i jeszcze też właśnie nie wiem, jaka nazwa będzie, bo jakby wiecie, o co chodzi, jest ten skip czasowy. Teraz jakby słuchając tego, ja się w przyszłość teleportuję, nie? Na takiej zasadzie. Nie wiem, czy to jest w ogóle zrozumiałe, no. Ale już od następnego odcinka będziemy sobie z tym działać. Myślę, że to będzie fajnym ubogaceniem tego podcastu. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, może akurat w dzisiejszym przypadku nie miło, ale wartościowo. Możecie wysłać zawsze ten odcinek komuś, kto potrzebuje tego usłyszeć, albo gdzieś tam rodzicom udostępnić, czyli czujecie, że to może pomóc im zmienić jakiś tam sposób patrzenia na niektóre sprawy. Dziękuję za wspólny czas razem. Mam nadzieję, że widzimy się lub słyszymy już niedługo. To wszystko na dzisiaj. Na razie, pa!